Przechodzimy do punktu 11. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność wójta gminy Jedwabno. I tu poproszę pana Daniela Dunajskiego, przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, o przedstawienie stanowiska komisji.
Proszę państwa, komisja spotkała się, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji spotkała się 31 stycznia celem zapoznania się z pismem, które wpłynęło do Rady Gminy 24 stycznia. Komisja w składzie Daniel Dunajski, Grażyna Jaruszewska, Dariusz Piórkowski. Po dokładnym zapoznaniu się z pismem, skargą w cudzysłowie, z dnia 24 stycznia mieszkańców okręgu wyborczego numer 4 stwierdziliśmy, iż pismo nie spełnia wymogów formalnych skargi. Z tego względu, że rozporządzenie Rady Ministrów konkretnie określa, w jaki sposób ma być ono sformułowane. Przede wszystkim skarga musi zawierać imię, nazwisko i adres wnoszącego. Adresu przede wszystkim nie zawierało, imienia i nazwiska, można powiedzieć, też wnoszącego nie zawierało, było jedynie podpisane przez grupę bodajże 17 osób. W związku z tym takie pismo pozostawia się bez jego rozpatrzenia. To pismo musi po prostu zawierać adres. Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne, komisja wnosi wniosek do Rady Gminy Jedwabno o odrzucenie skargi ze względów formalnych.
Szanowni Państwo, ja już w tej sprawie się odnosiłem, jak Państwo pamiętacie, na takim posiedzeniu, gdzie wstępnie ta skarga była omawiana przez Państwa, to było posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy. Więc w szczegółach ja nie będę się chciał do tego ustosunkowywać, natomiast tutaj ostatnio też w czwartek praca podawała pewne informacje związane z tą skargą, więc ja kilka słów chciałbym z tym związanych powiedzieć. Proszę Państwa, ja rozumiem, że kwestia cofnięcia dopłat do wody i ścieków wywołuje, słychać, kontrowersje wśród mieszkańców. I to jest naturalne, ja im się nie dziwię. W międzyczasie wpłynęło do Urzędu Gminy, również do Państwa, jako do Rady Gminy, inne pismo od mieszkańców, w tym przypadku Szoci, które też dotyczy tej kwestii wody i ścieków, ale tam nie było jakichś kontrowersyjnych takich rzeczy, czy też oskarżeń o popełnienie przestępstw różnego typu. Tak było to, można powiedzieć, spokojne pismo wyrażające niezadowolenie mieszkańców z tego faktu. Natomiast tutaj, w przypadku tej skargi, to nic innego, tylko i wyłącznie czysta polityka, bo inaczej tego nie można określić. Ja może tutaj wrócę do takiej sytuacji, może jeszcze z czasów od wyborów, tak, Państwu podam. Natomiast no, fala, powiedzmy, też takiego hejtu, które gdzieś nas spotyka, jak mnie, jako wójta, ale również urzędników gminnych, trwa już od dłuższego czasu. To są różne przypadki tego typu działań. Ja tutaj przypomnę, no, w trakcie, operując na konkretach, w trakcie czy przed wyborami był kandydat na radnego z miejscowości Lipniki, z komitetu pana Rulakowskiego, który w internecie na Facebooku wypisywał różne rzeczy pod moim adresem i to były sformułowania typu, że gdzieś przez galaktyczną przestrzeń będzie mnie zabierał czy wysyłał, gdzieś tam mam jakieś objawień, oświeceń doznać i tak dalej, i tak dalej. Nawet było takie zestawienie, że jeżeli ma do wyboru dwie osobistości, imię i Jezusa, to wybiera Jezusa. No przynajmniej tutaj właściwie schierarchizował te postacie, natomiast no, dla mnie to było przykre. No, Państwo sobie wyobraźcie, bo to też się rozchodzi pewne błyskawicy. To są przykre sytuacje, tym bardziej jak to, już ja to przeżyję, ale jak to czyta rodzina, tak, i też mają takie odczucia. A dziwne, są przykre przede wszystkim dla rodziny, ja już jestem do tego przyzwyczajony. Natomiast takie sytuacje mają miejsce i ten przypadek też ma z tym związek. Ten z tą sprawą tej skargi. Bo tam było o tym Jezusie, taki, o tym, że wójt jakieś cudów dokonywał w Lipnikach. Pierwszym cudem, jak ten pan opisywał, oczywiście w taki karykaturalny sposób, to było położenie tego odcinku asfaltu w Lipnikach 500 metrów. Drugim cudem było przejęcie lasów, od lasów państwowych drogi do Lipnik. Uważam, że jak najbardziej zasadne. Możemy dyskutować, czy to powinno się odbywać tak i tak dalej, ale przyjąć drogę należało. Natomiast no, takie jak są, a nie inne zasady przejmowania i również taka, a nie inna polityka odbudowy lasów państwowych. To był drugi cud. I trzecim cudem, który ten pan krytykował, było wprowadzenie dopłat do wody i ścieków. Tam opisano to jako cud, który dokonał wójt. Że wprowadził dopłaty do wody i ścieków. Przy okazji obrażono tam księgowe z GS-u, ponieważ zapisano, że chyba nam to liczyły księgowe z GS-u, że to tak źle jest policzone i oczywiście i tak dalej. I wtedy ja byłem ten zły, ponieważ dopłaty wprowadziłem. Państwo żeście to głosowali, więc no, o was tam nic nie było. No, wyszło, wychodzi na to, że wszystko było adresowane do wójta. I było to jako ten cud przedstawiany. Jeszcze do tego przykładu, dlaczego to ma związek z tą sprawą, wrócę. Można podać szereg innych. SDS weźmiemy. Jak były poprzednie jeszcze wybory, to jest sprzed 4 lat, mówiono wszystkim, również tym pensjonariuszom, że Ambrosiak jak wygra wybory, to zamknie SDS. Przez długi, długi czas, jak wygrał, nie zamykał tego SDS-u. Na koniec, pod koniec roku 2017 SDS został zamknięty. Tak naprawdę tutaj główną decyzję podejmował wojewoda, tak? No ale wszyscy, no i patrzcie, Ambrosiak zamknął SDS. Te wszystkie osoby w jakiś sposób nienawistnie podchodzące tak to po prostu przekazywały, tak? I to ewidentnie zamknięcie SDS-u, co byśmy dzisiaj nie mówili o problemach związanych z funkcjonowaniem i z tymi długami dzisiaj, byłoby ze szkodą w tym momencie dla naszej społeczności. Już pomijając to, że mamy te wszystkie rzeczy, tak jakby do spłaty, do załatwienia i tak dalej, ale już jak byśmy ponieśli taką ofiarę, tak to nazwę, to dlaczego to zamykać, tak? I jakimś cudem, za pomocą między innymi pani Krysi, pani Bożeny, wójtowi w przeciągu niecałego miesiąca udało się to otworzyć, ruszyło z państwa pomocą jako radnych, którzy głosowaliście szybko wtedy, jako jednostkę gminną i to działa do dzisiaj, tak? Wszyscy są zadowoleni, chociaż no, mamy mieszane czasem uczucia, pani Wioletę, kierowana przez panią jednostkę odnosi sukcesy, nawet powiedziałbym na tej niwie ogólnopolskiej, jest o was, mówi się w telewizji i tak dalej. Mamy takie odczucia, że tutaj to jest tak wspaniale, ale za wami, tak jak wyjdzie to stara historia, która dotyczy tych lat wcześniejszych, to nie wasza wina, ani pracowników, ani pensjonariuszy. I to trzeba rozgraniczyć, tak? Natomiast jakoś musimy z tym żyć i sobie radzić. Teraz tak, jak wójt otworzył z waszą pomocą, to było tak, a to zatrudniał emerytów tam do prowadzenia, tylko no proszę państwa, nikt do mnie nie przyszedł wtedy z młodych, tak to określę. Nikt nie przyszedł z młodych, nie powiedział, że panie, ja wójcie, ja pan nie pomogę, żebyśmy z tym SDS-em jakoś wyszli. To tylko takich kobiet z charakterem potrzeba, jak pani Kawała, jak pani Karpaszewska, żeby to zrobić. I one zaproponowały swoją pomoc. Tak? Później było gadanie też takie, nienawisto też krążyło, że pani Kawała zarabia 8 tysięcy złotych, to proszę państwa, to byłoby więcej niż zarabia wójt na rękę. Pani, ja nie mogę tego, jak pani Krysia może wam powiedzieć, ile zarabiała, bo ja tego nie mogę zjawić. No w każdym bądź razie, jak zamknęli wójt niedobry, jak otworzył wójt z pomocą radnych, pani Krysi, pani Bożeny, też wójt jest niedobry. I tego typu na siłę szukanych nawet argumentów, nie mógłbym jeszcze wymienić mnóstwo. I teraz przechodząc już do okresu bliższego. Wyczytałem w tej gazecie w czwartek a propos tej sprawy, która wylądowała ostatecznie w prokuraturze, dlaczego to za chwilę o tym powiem. Wyczytałem, że te osoby, które są tam niezadowolone i poszły do gazety z kontekstu tego, co napisała gazeta, wynika, że to byli autorzy tego pisma. Ponieważ wskazują tam jedną rzecz. Treść pisma była konsultowana z prawnikami. Aha, czyli jeżeli anonimowo idą do gazety i to mówią i mówią, że konsultowali to z prawnikami, to są de facto autorzy, a nie ci, którzy później w trakcie zbierania podpisów to podpisywali. I ci autorzy mówią, że będą jakiś ruch społeczny zakładać, który będzie działał, uwaga, przeciwko wszystkiemu, co się dzieje w gminie, tak? Tak jest, więc to ja państwu powiem więcej, to oni dopiero nie będą zakładać tego ruchu społecznego. Ten ruch społeczny, on już był, on startował w tych ostatnich wyborach, które były. To to trzeba od razu sobie powiedzieć. Startował w sojuszu, przepraszam, tutaj to muszę powiedzieć wprost, z komitetem pana Otulakowskiego również. I to były sytuacje, pan Otulakowski mówił, że jest przeciwko dopłatom. Mówił to wyraźnie na zebraniach wyborczych, że je należy zlikwidować. Dopłaty do wody i ścieków. I ten sojusznik, ten ruch społeczny cały wtedy nie miał nic przeciwko, będąc w tym sojuszu, żeby likwidować te dopłaty. To było mówione na wszystkich zebraniach. Byli, że tak powiem, te osoby razem przedstawiane jako sojusznicy, tak? I było, że likwidujemy dopłaty. Teraz ruch społeczny, tak to określi, jeżeli on jest anonimowy, jest przeciwko likwidacji. Mam prośbę, w końcu poszedł, ja zaraz powiem dlaczego i to zrobił. Wtedy nie przeszkadzało, teraz strasznie to przeszkadza. Co to pokazuje? Tu nie chodzi o te dopłaty i do wody się. To już jest polityka. I to tylko o to tu chodzi, bo raz się ma takie poglądy, a później się ma takie. Owszem, ja wprowadziłem te dopłaty, bo by miały sens. Natomiast w sytuacji, to co państwu powiedziałem, w chwili obecnej, którą mamy, nas po prostu na to jako samorządu nie stać. Jeżeli teraz państwo mi zadacie pytanie, to już od dłuższego czasu powtarzam. Dlaczego dzisiaj podejmujemy uchwałę w sprawie jakichś stypendiów dla dzieci? Bo tam to musimy się starać, żeby to utrzymać. Żeby to działało na korzyść naszych przyszłych pokoleń, żeby mieszkańcy, ci młodzi, następni, którzy po nas przyjdą, byli odpowiednio wykształceni, odnosili stosowne sukcesy, bo to będzie powód do rozwoju, jak i do dumy tej gminy. I tutaj to na razie jest policzone na 10 tysięcy ten program. Tak? Jak będzie trzeba więcej dołożyć, to znajdziemy te pieniądze. Natomiast nie możemy z drugiej strony sobie pozwolić, te działania będą premiowane. Natomiast tam, jeżeli chodzi o odpady, to jest taka sytuacja, że musieliśmy z tego zrezygnować. Natomiast ja państwu to mówię, to tłumaczę od dłuższego czasu. Nie oszczędzajmy, nie powodujmy sytuacji, żeby ta sytuacja, w której gmina się znalazła, powodowała cięcia na młodzieży, dzieciach. Bo to by było najgorsze, co moglibyśmy zrobić. Ja na ostatniej sesji się odnosiłem, co Lino nam nakaże. Państwo słyszeliście, ja już nie będę się tutaj nad tym rozumiem, ale mógłbym teraz przytoczyć całą tą argumentację. Zostawmy to. Wracając do tematu z tą skargą, więc wtedy nie przeszkadzało nic, że pan wójt Otulakowski poprzedni mówił, że jest niegospodarny, że niegospodarnością jest również dokładanie do dróg powiatowych i do wojewódzkiej, do Wielbarka i tak dalej. Wszyscy byli zadowoleni, no bo sojusz miał jakieś tam przynieść określone profity. I tylko o to tutaj chodzi. Więc to jest czysta polityka. W zdaniu, w tej skardze jest coś takiego, że jak wójt odzyska pieniądze, uda się wyrwać z Urzędu Wojewódzkiego, to czy odda te dopłaty? No to ja już rozumiem, że to ten ktoś każe wydzielić skórę na niedźwiedziu, który jeszcze po lesie chodzi. Wracając do tych cudów, to jest pierwszy tak jakby związek, który opisywał ten pan jednego z nich, do tych cudów. To też kategoria, jak coś uda się pługać, to też należy to traktować w kategorii cudów, bo my generalnie jak zapracujemy nad tą sprawą od wielu lat i ją jakąś prowadzimy, tak że na razie gmina w miarę lekko przez to przechodzi, to też myślę, specjaliści, prawnicy raczej nie wyrażają się kategoriami cudów, tak? Ale tutaj należałoby to uznać w mojej ocenie za cud, że wam się uda coś urwać na wojewódzkim, na innych podmiotach, które uczestniczą w tej sprawie, mówię o tych pieniądzach. Więc na razie trzymajmy się ziemi i nie liczmy na cuda, tak? A zobaczymy, co się uda. Natomiast jakby się to udało, to nikt już wtedy wójtowi nie powie, że dokonał cudu, tak? Jak ten pan. I to jest pierwszy związek. Drugi związek jest taki, że ten pan też z Lipnik brał ten sojusz, że tak powiem, ramię w ramię byli. Wtedy nawet pan z Lipnik argumentował, w zwierciadle, że dopłaty to jest trud wójta, też nikomu to nie przeszkadzało, że było to zwalczone. Tak naprawdę z dopłatami w trakcie wyborów wójt został sam. Sam musiał bronić dopłat, że zostały wprowadzone. Na temat dlaczego dopłaty, dlaczego stawki, to jeszcze w sprawach różnych, więc tego nie będę tutaj poruszał. Wracając znowu do tematu skargi, proszę państwa, i zasadności tego, co praca napisała. Ja rozumiem, że może się to nie podobać, że wójt łącznie z sekretarzem skarbnym podpisał zawiadomienie do prokuratora. Natomiast my innego wyboru nie mamy. Ja państwu to już powiedziałem na tym posiedzeniu wstępnym, że ta sprawa, niezależnie od tego, w jaki sposób wy ją rozpatrzycie, ona musi wylądować w prokuraturze. ze względu głównie na to, że dwóm tak na dobrą sprawę urzędnikom zarzucono popełnienie przestępstwa. Do tego jeszcze tam ten opis wójta, który okrada mieszkańców. Można powiedzieć, że to jest zniesławienie, ale oczywiście jest to w takim kontekście podane. Wiadomo, że ten wójt tego przestępstwa nie popełnia, chodzi generalnie o cofnięcie dopłat do wyjścieków. Natomiast w przypadku dwóch osób sekretarzy skarbnika zarzucono w tej skardze popełnienie przestępstwa. I teraz ja, o mnie mogą różne osoby pisać ze skargami. Pamiętajcie, że ja byłem zobowiązany też tą skargę rozpatrzeć na skarbnika i sekretarza. To nie jest tylko tak, że wy rozpatrujecie na wójta, proszę Państwa, bo wójta samą skargę musi rozpatrzeć, chyba że ona była inaczej przekazana, tak? Rozpatrzeć również w stosunku do skarbnika i sekretarza. I musi stwierdzić, w tym momencie wójt musi stwierdzić, rozpatrując tą skargę, czy one popełniły przestępstwo, czy nie. Wedle mojej dzisiejszej wiedzy nie. Co więcej, Państwu powiem, nie mają postawionych zarzutów. Żebyśmy o czymś takim mogli w ogóle rozmawiać, to należałoby od tego zacząć. Nie mają postawionych zarzutów. Jeżeli panie nie popełniły przestępstwa, nic na dzień dzisiejszy nie stwierdzono, to w związku z czym podpada to pod inny paragraf i przestępstwo polega na tym, że funkcjonariuszem publicznym zabiera się to zaufanie społeczne niezbędne do sprawowania tej funkcji, którą sprawują. Najgorsze to jest szczegół, ale to jest najgorsze to, że w tym momencie wójt nie ma wyboru, tak? Tak samo osoby, które zajmują te stanowiska, muszą złożyć zawiadomienie, że to działa w drugą stronę. Jest jedna rzecz, ja Państwu powiem. Do tej pory, jak jestem wójtem, złożyłem 3 zawiadomienia do prokuratury. 3. Nie dlatego, że chowam po prostu. Ja za każdym razem to rozpatruję pod tym kątem. Natomiast niektórzy inni wójtowie, burmistrzowie robią to nad wyraz, bo chcą dopiec swoim przeciwnikom politycznym, różnym osobom, które gdzieś tam podpisały. Ja tego nie robię. Dlatego obraża mnie w jakiś sposób sformułowanie, które w gazecie napisano, że wróciła do jedwabna konto komuna. Ja mógłbym zapytać do tych ludzi, którzy anonimowo tam poszli, mówić takie rzeczy, dziwię się, że nie podali nazwiska. Pierwszy argument, jeżeli wójt przez prawie 5 lat składa 3 zawiadomienia do prokuratury, to jaka to jest komuna, tak? Druga sprawa z tymi zawiadomieniami, to nie jest tak, że ja chowam posłów to, co powiedziałem. Ja zawsze rozpatruję tego typu sprawy. Natomiast proszę Państwa, ja nie lubię pisać nieuzasadnionych zawiadomień. Bo to jest dla mnie bez sensu, bo nie tak zostało ono umorzone. To jest bez sensu. Szkoda mojej pracy, naprawdę wieście mi w tej gminie, tych takich tyłów do zrobienia i do obrobienia, żeby to jakoś wyprowadzić na drogę prostą, jest bardzo dużo jeszcze. Jest jeszcze bardzo dużo. Ja nie mam nad czasu na to, żeby pisać jakieś głupoty do prokuratury, tak? Natomiast 3 razy musiałem zrobić, ponieważ uznałem, że faktycznie jest słynny artykuł 304, który mówi, jeżeli dojdzie do takiej informacji o popełnionym przestępstwie, ma funkcjonariusz publiczny obowiązek zgłosić to do prokuratury. Również tak samo to wygląda w przypadku sekretarza, skarbnika, ponieważ też są funkcjonariuszami publicznymi, więc one niejako w sposób naturalny też muszą to podpisać. Bo jak tego nie zrobią, to wiedzieć, że się tak jakby w sposób dorozumiany przyznają do tego, że te przestępstwa popełniły. I tyle, tak? No, co ja mogę tutaj jeszcze Państwu a propos tego, tej sytuacji? Nie ma trzeciej drogi. I tak to wygląda. Natomiast te osoby, które pisały, to trochę w mojej budzi zdumienie, że konsultowały to z prawnikami, prawnicy tego, po pierwsze tego, co ja przed chwilą będziemy nie powiedzieli, po drugie nie powiedzieli tego, że musi być zgodnie z wymaganym rozporządzeniem adres. Tak ci prawnicy to analizowali. Mówię tą umowę na tą usługę prawną tej skargi, niech ci autorzy trzymają z prawnikami, bo w razie czego ona będzie potrzebna do domagania się od tych prawników odszkodowania. To jest pierwsza sprawa. Proszę Państwa, owszem, no skarbnika i sekretarz, ja już rozpatrzyłem te skargi. Tak samo jak Państwo macie teraz przygotowane w projekcie, bo nasz mecenas powiedział, że niezależnie od tego, że my jesteśmy w stanie tak naprawdę namierzyć te osoby z imienia, nazwiska, gdzie mieszkają, nawet poręczki. Ale rozporządzenie jest decydujące. Ono mówi wprost. Pozostawia się bez rozpatrzenia, jak nie ma adresu podmiotu wnoszącego. I na tej zasadzie to zostaje, że tak powiem, bez rozpatrzenia. Ja te skargi na skarbnika, sekretarz w taki sam sposób rozpoznałem. I teraz wracając tak jakby do tej myśli przewodniej, tak? Proszę Państwa, to nie jest tak, że w tym wszystkim, w tym całym problemie, w tej biedzie gminy jest dobre, że się toczy coś takiego, że ktoś komuś coś zarzuca, że zaczyna się wojna domowa, tak to należy określić, wokół tej sprawy. A tak naprawdę cofnięcie tych dopłat do wody i ścieków to tylko jest tak jakby pretekstem do tego. Bo ktoś chce po prostu już na tym zbić kapitał polityczny, zresztą ja tu już nie będę nic mówił. Wiadomo, ostatnio gazety też pisały o tym, że wybory są za 5 lat, a już kandydaci na wójta następnego są, bo Ambroziak powiedział, że już więcej nie startuje. I to już od razu wiadomo, później wszyscy chodzą, tylko po skargach wyjdą, opuszczają sobie oczka, wiadomo o co chodzi. No tak to wygląda, no nie oszukujmy się, tak? Robienie w tym momencie polityki na tle sprawy SDS i Helfera, nazwijmy to nawet dla tego ruchu społecznego, który tam w tej gazecie się tak przedstawił, to jest najgorsze, co może być. Bo robienie polityki na padlinie, bo to w tym momencie wykorzystuje się fatalną sytuację gminy, w sensie sprawy Helfer generalnie, wykorzystuje się tak po części ci ludzie, którzy dobrze nie mają, pewnie podpisywali tą skargę przeciwko cofnięciu dopłat do wody i ścieku, bo oni do końca pewnie sobie świadomości nie zdawali, z tego sprawy różne głosy na ten temat chodzą. I po trzecie, że tak powiem, zarzuca się popełnieniem przez osobom, które do tej pory nikt żadnego zarzutu nawet z tego tytułu nie poczynił. Na studiach prawniczych jest coś takiego, jest taka zasada. Jak jest 100 ludzi i w tych, wśród tych 100 ludzi jest 99 winnych, a jeden, który może być niewinny, to nie zarzucaj całej serce, że są winni. Bo dla tego jednego człowieka warto, żebyś ty tej serce nie zarzucił tego. Bo on jest niewinny. I to jest na tej samej zasadzie. Zostawmy, nie róbmy, że teraz on się okaże, że jedwabna to są prokuratorzy i sędziowie. A jak Helper był tutaj na miejscu, miał tą obsługę prawną całą i tak dalej, był mocny, dopóki gmina z Urzędem Wojewódzkim tego nie zakończyła, to nikt, prawie nikt, nie występował w takiej roli, bo wszyscy się bali. A teraz się okazuje, że pół jedwabna to prokuratorzy i sędziowie. To jest nie w porządku. Zostawcie to po części nam, bo my jesteśmy za to odpowiedzialni prawnikom. Ja mówię o tych osobach, które gdzieś tam... Ja rozumiem, że dopłaty do wody ścieków to jest taki emocjonujący temat. Natomiast można pisać spokojnie. Nie w taki sposób, żeby to powodowało tak daleko idące konsekwencje. Teraz, proszę Państwa, wszyscy będą czekać, co się wydarzy w tej sprawie. Tak mówię o sprawie gmina kontra Helfer, prokuratura i tak dalej. Ale to gdzieś są te młyny, jak to się mówi, sprawiedliwości, one tak czy inaczej będą to mieć. Natomiast my nie wchodźmy, mówię o mieszkańcach takich, które nie muszą się tym zajmować. Ja, proszę Państwa, jestem wójtem i wieście mi, gdybym nie musiał się tym zajmować, to nie chcę się tym zajmować. Bo to jest jedno wielkie bankno i tylko tu można, to nie jest tak, że tutaj się wyjdzie z tego czystym. Nawet jak wyjdę, mi nic się nie stanie, nie zarzucą czegokolwiek, tak? To i tak w jakiś sposób jestem tą sprawą ubrudzony. Ale tak trzeba uważać, żeby gdzieś tam przypadkową kulą jeszcze nie oberwać. Nie wiadomo za co, tak? No to dlatego też nie ma sensu, żebyśmy my wewnątrz toczyli taką wojnę, jaką próbują tak naprawdę wszcząć osoby, nie ci, którzy podpisali, to podkreślam, tylko ci, którzy napisali tą skargę i autorzy, tak? Bo to są prawdziwe intencje autorów, tak? Proszę Państwa, mówię, ten niedźwiedź jeszcze chodzi po lesie, a już jest zielona na nim skóra. Ten cud, tak jak byśmy jeszcze tu mówili, tu przecież, tak jak po raz kolejny wrócę do tego porównania na początku, wtedy nie przeszkadzało nikomu, że dopłaty, ktoś proponuje, ten sojusznik proponuje, żeby dopłaty cofnąć. Wszystko było ok. Dzisiaj jest oto wielka wojna, to jest tylko pretekst. Natomiast ja Państwu powiem, w jaki sposób ja staram się kierować zasadami. Dla mnie pewne rzeczy później są łatwiejsze, tak, chociaż to nie jest przyjemna chwila, gdy czyta się w gazecie kuriozalny donos do prokuratury, wójt doniósł na swoich 17 mieszkańców. Ja prywatnie do tych osób nie czuję jakiegokolwiek, że tak powiem, negatywnego stosunku. Mówię, tak, że jestem w tym momencie. Natomiast tak naprawdę odpowiedzialni są autorzy tego, co napisano. I oni też powinni mieć na uwadze, że nie powinni takich słów użyć. Tam pada hasło o tej komunie, że wraca i jest odpowiedzialność za słowo demokracji. Odpowiedzialność za słowo jest dużo ważniejsza niż w tej przysłowiowej komunie. Bo w demokracji, jeżeli ona jeszcze jest, to te słowo powinno być szczególnie właśnie pilnowane, bo nie można nikogo oskarżyć przed wyrokiem skazującym, bo to nawet nie postawienie zarzutu. Przed wyrokiem skazującym w sposób prawomocny dopiero można mówić, że ktoś popełnił przestępstwo. A wcześniej ktoś powinno się używać takich słów: podejrzany, dostał zarzuty, dlatego tak w mediach mówią. A nie, że popełnił przestępstwo, że jest sprawcą, tak jak to w tej ulotce napisano, tak, która krążyła w Jedwabie, że panie są sprawcami, pani sekretarz i pani skarbnik. Takich słów nie można używać. I teraz jeszcze tak jakby na koniec, żebyście państwo mieli porównanie. Owszem, my i w trakcie wyborów to było dyskutowane, ja teraz nieraz w sesji czy komisjach mówiłem, bo kto jest odpowiedzialny za te długi, tak? Że Helper w 12-13, że stało się to, co jest stało. Ja, owszem, w sensie politycznym jest odpowiedzialny. Również poprzedni wójt, ja to dzisiaj mówię, bez narażania się na odpowiedzialność karną. Bo ja podkreślam, że w sensie politycznym zawsze dobieram tak słowa, żeby nie rzucić na niego oskarżenia bezpodstawne. Od tego jest stosowny, państwo wiecie, ja mówię, nie jesteśmy od wyciągania odpowiedzialności, od tego są stosowne organy, załóżmy prokuratury i sądy, tak? A nie my. Wiecie o tym państwo, ja na komisjach na to zwracam uwagę, żeby tak nie mówić. Owszem, nawet ja w swojej, jeżeli wracamy do wyborów, w swojej ulotce wyborczej napisałem, że gmina może mieć problem z wielomilionowym zwrotem pieniędzy do kasy Skarbu Państwa z tytułu nieprawidłowości z lat 2012-13, które zaistniały za czasów poprzedniego wójta. Ale ja tutaj nie przesądzam, że on popełnił przestępstwo. Co więcej, mnie gazety pytają, czy ta sprawa oznacza, to jest pytanie, tak, czy ta sprawa oznacza, że panu Otulakowskiemu zostaną postawione zarzuty. Moja odpowiedź jest taka, proszę z tym pytaniem do prokuratury w Białymstoku, ja tego nie wiem. Ja nie znam takiego materiału dowodowego, nie jestem od oceniania zachowania wówczas pana Otulakowskiego, więc ja się przed tym wypieram, żeby tak jakby swojego, jak to się mówi, najgroźniejszego konkurenta nie oskarżyć bezpodstawnie, a ktoś w jakiejś tam skardze, którą gdzieś tam kolportuje po połowie Jedwabna, takie rzeczy wypisuje. Dlatego nie rzucajmy, od tego są stosowne organy, które to właściwie ocenią. Natomiast prosiłbym, żeby nie dawać się na taką, bo to jest tak zwana podpucha. Jest rzucone coś, że ma wzbudzić emocje, cofnęli dopłaty, bo skarbnik, sekretarz, a wójt chodzi, okrada prostych ludzi, bo musi oddać za Helper, a oni tak samo po uszy są w tej sprawie. Owszem, ja nie miałem z tego ani złotówki, nie popełniłem tutaj przestępstwa. Mogę za siebie to powiedzieć. Mogę powiedzieć, że nic mi nie wiadomo, nie posiadam wiedzy, żeby skarbnik i sekretarz popełnili coś takiego. Od tego są właściwe organy, żeby to stwierdzali. Natomiast ja państwu powiem, że jest szczególnie przykre, jeżeli ktoś coś takiego pisze, jeżeli ja mógłbym sobie policzyć, ile tak naprawdę ja z moimi urzędnikami, jak zrobiliśmy ja z moimi urzędnikami, że jeszcze większa kasa nie wyfrunęła, jeszcze więcej byłoby do oddawania. Szczególnie w roku 2015, to od razu mówię, to byłoby jeszcze ponad 2 miliony złotych więcej, z odsetkami byśmy doliczyli, to byłoby 3 miliony. Jeszcze więcej do zwrotu. I teraz po jakimś czasie wraca do mnie ta sprawa, że to ja też jestem odpowiedzialny za jakieś tam, to przy całości to drobne są pieniądze, 200 tysięcy złotych. Natomiast tak naprawdę za tych moich czasów do tej pory na bieżących musieliśmy za 2 lata latem zwrócić 70 tysięcy plus jakieś tam drobne odsetki. Jeszcze zostaje rok 17, gdzie będzie około 30 tysięcy, więc nawet jakbyśmy mieli to tak zakwalifikować, jak się tutaj przestępstwa powtarzał, nie popełniłem, to byłoby około 100 tysięcy plus parę tysięcy odsetek. Ale ktoś kwotę podwyższa do 200 tysięcy, tak, żeby jak najwięcej mi przywalić i tak dalej, i tak dalej. To też jest nie w porządku. Tym bardziej, że sprawa, jak państwo wiecie, jest trudna. Tu zaznaczam, że kolejny powiem już na koniec, że to nie wygląda tak, że te faktury do nas spływają wszystkie po wydatkowaniu przez nich, przez Stowarzyszenie Pieniędzy w Leśdresie. My nie widzimy tych faktur. My ich nie podpisujemy. My na podstawie ich nie wypłacamy pieniędzy do SDS-u. Pieniądze są na tance przekazywane, czyli przychodzi na dany miesiąc dotacja, my mamy wszystko przepchać do nich. I dopiero na zasadzie później kontroli, załóżmy za cały rok, możemy sobie sprawdzać, co oni z tym zrobili. i tak to wygląda. Nawet jak sprawdzimy, że tam zostało źle wydane, to jak przychodzi kolejna transza na kolejny miesiąc Urzędu Wojewódzkiego, to ja nie mogę sobie z tej kolejnej transzy potrącić. Mam obowiązek przekazać całość. A oddzielnie na drodze postępowania sądowego mogę ich ewentualnie śmiać, żeby zwrócili mi te pieniądze, które już poszły wcześniej. Tak to wygląda, więc tutaj nie ma nad momentem przekazywania pieniędzy do stowarzyszenia, tak samo zresztą dzisiaj jest swoją jednostką gminną, nie ma kontroli nad tym, co oni z tym zrobią. Co więcej, my nie dostajemy zgodnie z prawem, z powrotem faktur do akceptacji, że akceptujemy tą fakturę, załóżmy na te remonty budowlane i tak dalej, ta kasa w porządku, my żeśmy odebrali, roboty są zrobione. Gmina czegoś takiego w roku 2012-2013 nie robiła. Niewiele osób o tym wie, natomiast no to oznacza, że te osoby, które gdzieś tam z naszego ramienia działają, to one po prostu nie mają nawet możliwości, żeby się podpisać pod tym, na co ten wydatek, czy on został zrealizowany, czy nie, bo nie ma takiej możliwości. Trzeba o tym pamiętać. Natomiast ja sądzę, że wszystkim, już pomijając, wszystkim osobom, które gdzieś tam w tej sprawie mają, że się denerwują i na tą sprawę Herbera, i na tą sprawę związaną z dopłatami do wody i ścieków, trochę po prostu zimnej wody na głowę. Bo ja też to zrobiłem sobie skutecznie przez sobotę i niedzielę, żeby też nie reagować tutaj tak nerwowo. Proszę Państwa, po co ten ktoś pobił do tej gazety, żeby złożył zawiadomienie? Po to, żeby wójtowi, skrócie mówiąc, też wyciągnąć ten fakt i skądinąd uważam, że dobrze, że tak się stało. Bo przynajmniej możemy o pewnych rzeczach porozmawiać w losach, a nie za chwilę może będą wpływać jakieś kolejne tego typu uchwały nigdzie. Tak naprawdę nas one będą zmuszały do tego, żeby się tym tematem zajmować, a nie zajmować się tym głównym tematem, czytaj, w sprawach Herbera, FDS i odzyskanie i bronienie porządku. Jeszcze jedną rzecz właśnie, którą ostatnio gdzieś żeśmy też do nas dotarła. Proszę Państwa, nie było na fakturach BF-u i majtek, tak jak to pojedwabnie teraz ponoć chodzi. W przypadku jedwabna nigdy, ani w 12, 13, 14, ani za autora polskiego, ani za Ambroziaka, Helper nie ma na fakturach, że kupił majtki, perfumy. To działo się ponoć w innych domach. Ja też tego swego czasu, jak się dowiedziałem, jak medialne doniesienia w radiu i tak dalej, żeśmy szukali, bo mamy wszystkie faktury. Nam się udało, gmina po cichu zrobiła tak, że gminie udało się wejść we wszystkie tak naprawdę ich faktury. Odpocząwszy te takie właśnie bieżące, odpocząwszy od samego początku. Ja Państwu tego nie zdradzę, jak to zrobić. I tam nie ma żadnych perfum i majtek. W naszym przypadku to są było tak, paliwo do 4 czy 5 samochodów lane i obsługa prawna. I to jest podstawa, teraz możemy kwestionować, czy to paliwo było tak, czy owak, czy ta obsługa prawna była zasadna, czy niezasadna. I to jest te dwa rodzajowo, te dwa koszty, to jest to, co głównie zarzucane jest w naszej gminie przez Urząd Wojewódzki za lata 2015-16-17. Te dwa rodzaje kosztów. Teraz jest pytanie, czy obsługa prawna powinna być. To jest dosyć trudna kwestia. Nie ma perfum i majtek. Co do zasady, te decyzje z Urzędu Celno-Skarbowego dotyczą remontu w latach 2012-13. I teraz pytanie. Czy skarbniczka opisywała, czy podpisywała fakturę do wypłaty, co nie widziała na fakturze perfum i majtek? No to jest bzdura, proszę Państwa, bo ona na tym etapie, jak ona przekazuje tam pieniądze, to tam jeszcze faktury nie ma, to dopiero te pieniądze będą wydane, to jest raz, a na bieżąco, na zadany miesiąc nie dostanie tej faktury. Co więcej, zgodnie z przepisami dotyczącymi tego typu dotacji, ona nawet przy sprawozdaniu rocznym tej faktury nie dostanie. Dopiero jak my tam pójdziemy na kontrolę, to fakturę możemy obejrzeć i możemy wyłapać, że faktura z majtkami i perfumami jest. Więc ona, jak dostawała fakturę, nie widziała na tej fakturze majtek ani perfum, bo po pierwsze nie dostawała zgodnie z prawem faktury z powrotem, bo to nie było potrzebne, a po drugie w ogóle jedwabnie nie było majtek i perfum. Teraz zobaczcie Państwo, z jakimi rzeczami mówimy, że to ma robić gdzieś tam media głęboko, podając na jakichś rozmowach radiowych głosy prokuratorów, bo to akurat prokurator powiedział jakieś 2 lata temu w audycji radiowej, że były perfumy za ileś tam, tak? Jedwabnie tego nie było, ani perfum, ani majtek, to od razu mówię. Tyle, co miałbym w tej sprawie do powiedzenia. Dziękuję bardzo. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę.
Dziękuję bardzo. Też z Państwa pytania. Odczytam propozycję uchwały. Uchwała nr 6. 36, łamane przez 19, Rady Gminy Jedwabno z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jedwabno. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy, artykuł 229 punkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego w związku z paragrafem 8 ustęp 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków Rada Gminy Jedwabno uchwala co następuje. Paragraf 1. Pozostawia się bez rozpoznania skargę na działalność Wójta Gminy Jedwabno nie zawierającą adresu wnoszących skargę. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy Jedwabno. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są uwagi do przedstawionej propozycji uchwały? Nie widzę. Przystąpimy do głosowania. Czy radna Teresa Licka jest za, przeciw, czy się wstrzymuje?
Za przyjęcie.
Dziękuję. Radna Iwona Arnoldowska jest za, przeciw, czy się wstrzymuje?
Za.
Radna Elżbieta Wrzuska.
Jestem za.
Radny Daniel Dunajski.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Grażyna Jaruszewska.
Dziękuję.
Radny Sylwester Janowski.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Krystyna Kawała.
Jestem za.
Dziękuję. Radny Jan Gil.
Jestem za.
Dziękuję. Radny Dariusz Krypkowski.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Kamila Szczepańska.
Jestem za.
Dziękuję. Radny Adam Szewczyk.
Wstrzymuję się.
Dziękuję. Radna Magdalena Schneider.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Marianna Szydlik.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Danuta Krzcińska.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Katarzyna Witerowska.
Jestem za.
Uchwała została podjęta 14 głosami za, 1 głos wstrzymujący się. Punkt 12. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Jedwabno w okresie między sesjami. I ponownie udzielam głosu.
Szanowni Państwo, od dnia 30 stycznia wydałem 3 zarządzenia. Spotkania, jakie odbyłem w terminie ostatniej sesji, spotkanie z przedstawicielem firmy Kisson w sprawie cyfrowego urzędu, które reprezentują swoje produkty, ale po prostu widzą to, co w internecie mamy w postaci ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego, że gmina dostała dotację na cyfrowy urząd i wtedy się przyjeżdżają, pokazują, co mają. Tak to wygląda. Miałem spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie dotacji na drogę. Doroczne spotkanie u Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej, podsumowanie roku 2018. Odbyło się spotkanie wójtów w Wierzutach w sprawie ustalenia wspólnego stanowiska wobec ZGO Olsztyn. Ja o tym sprawach różnych wspomnę. Wobec ZGO Olsztyn to było w terminie akurat 14 lutego, czyli Walentyn, wójtowie się spotkali. Zebrania strażackie Ostre odbyły się do tej pory w Nowym Dworze i w Burgongu. Spotkanie z mieszkańcami miejscowości Wapolewo dla konsultacji i zmian w statutach. Spotkanie z komendantem policji w Szczytnie, podpisanie umów z ubezpieczycielem, spotkanie z dyrektorem Urzędu Pracy w Szczytnie, spotkanie z analitykiem na rynku prądu, tak, to też tylko może sprawa troszkę poruszę, oraz sprawa na gruncie, która dotyczyła dzierżawy działki, która od lat jest tak jakby zasiedlona przez jedną z rodzin, a się okazuje, że jest częścią drugiej. Sprawa sporna generalnie. Oprócz tego byłem dwukrotnie na sprawach sądowych. W zakresie budownictwa po raz drugi przesunięto termin składania ofert związanych z przebudową drogi miejscowości Nowe Borowe. Termin składania ofert został wyznaczony na 1 marca. Przesunięcia związane są z brakiem do chwili obecnej akceptacji listy rankingowej przez Ministerstwo Infrastruktury. Panie Sołtysie, ja już zaczynam się martwić, tą naszą drogą, ponieważ w tej słynnej liście, która się do tej pory nazywała Schetynówki, teraz Fundusz Dróg Samorządowych, te Schetynówki fachowo się nazywało Przebudową Dróg Lokalnych i Powiatowych. I zawsze lista była zatwierdzana w miesiącu grudniu, jak składaliśmy oferty. Dziś pod koniec listopada, w tym przypadku tak było, że wojewoda ostatecznie ocenił wnioski. Nasz wniosek znalazł się na miejscu 9. 28 listopada wojewoda powiesił tą listę i teoretycznie w grudniu powinna być zatwierdzona przez ministerstwo. Nie jest zatwierdzona do tej pory. Co powoduje, że my ogłaszając przetarg pod koniec stycznia wyznaczyliśmy termin na 6 lutego. W związku z tym, że nie ma zatwierdzenia, przesunęły się później na 18 lutego. Teraz jest przesunięty na 1 marca w termin składania ofert i czekamy na zatwierdzenie listy. Dlaczego to jest uzależnione? Proszę Państwa, owszem, ja mogę zebrać oferty i je otworzyć, sporządzam z tego protokół z otwarcia ofert, ale za ileś tam dni już muszę ogłosić wybór najkorzystniejszy. I w tym momencie albo muszę wybrać tą najkorzystniejszą ofertę, albo unieważnić przetarg ze względu na to, że nie mam środków w budżecie. W tym przypadku nie mamy jeszcze tych środków, ponieważ z tym zapewnieniem środków do budżetu byłaby ta decyzja zatwierdzająca poziom dofinansowania przez ministerstwo. Jest to, zaczyna się robić coraz bardziej nerwowy temat, ponieważ te wnioski gdzieś tam w wielu gmin, ktoś z całej Polski piszą. Nigdy do tej pory tak nie było, a co więcej w Funduszu Dróg Samorządowych przewidziano taką procedurę, że my mamy obowiązek w pierwszym kwartale ogłosić przetarg. Co więcej, po podpisaniu tych umów, jeżeli by były podpisane na dofinansowanie, mamy 60 czy tam 90 dni na ogłoszenie przetargu. Musimy się wyrobić w pierwszym kwartale. Więc my, co do nas należy, to realizujemy, natomiast to, co do Państwa należy, to nie realizujemy. Teraz był już taki artykuł w Dzienniku Gazecie Prawnej Fundusz Dróg Samorządowych z poślizgiem, gdzie jest dywagacja, że rząd nie wie, czy przydzielić kasę, jaką przydzielić kasę właśnie na drogi, ponieważ no, czy nie będzie musiał dołożyć do tego prądu, bo tam dalej brakuje, żeby zapewnić tą obniżkę ceny prądu. Jest wokół tego też zamieszanie, może teraz o tym powiem, z prądem, ze względu na to, że w chwili obecnej już jest druga nowelizacja, drugie czytanie nowelizacji ustawy prądowej, gdzie teraz wycofują się już z obniżenia opłaty przesyłowej, bo ona została obniżona w zakresie 1 kWh godziny ze złotych 95 na bodajże tam 8 groszy, czyli ze 100% na 5%. Natomiast już chyba policzyli, że to się nie da skalkulować i z powrotem ma być przywrócona do poprzedniej kwoty. Tylko ten podatek akcyzowy póki co zostaje w tej wersji do obniżki. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, który tymi tematami się zajmuje, powiedział, że ta ustawa cofa nas o 30 lat, czyli do 89 roku, więc Państwo możecie jeszcze wiedzieć, taka propos tej skargi, że komuna niedawno wróciła do jakichś czasów, nas ta ustawa cofa. To są słowa oficjalne Urzędu Prezesa, Urzędu Regulacji Energetyki. Tak? Jest zamieszanie na prądzie. Generalnie rząd nie wie, do której kieszeni włożyć pieniądze. Jakieś pieniądze ma. Tutaj wybory się zbliżają, więc teraz tam ogłosili nam, nie wiem, bo aż tak, bo tak nie śledzę Piątka Kaczyńskiego, że bardzo na to, więc na to też są potrzebne pieniądze. Telewizja publiczna 1 200 000 000 dostała, czyli tutaj Sylwester będzie całym rokiem w telewizji, więc no, propaganda przed wyborami też musi iść. Kampania wyborcza się w końcu zbliża. Na prąd, bo ludzie by, tutaj mieszkańcy, państwo, byście odczuli to w kieszeni, że za prąd płacicie więcej. Więc sądzę, że, przepraszam bardzo, moje zdanie jest takie, że na końcu tego priorytetu są drogi. Pan jak jeździł tyle lat, to wychodzą pewnie z takiego założenia, że pan, jeżeli dadzą dużo, dużo mniejsze pieniądze tak na odszczepnego na te drogi, to pan niekoniecznie to zauważy. Pan zauważy to, co w telewizji jest, pan zauważy to, co panu w kieszeni stać się tam. Nawet chodzi na to, że ja do swojego jednaka 500+ dostanę. Tak? No i pan z prądu jej zapłaci. Natomiast niekoniecznie droga. Jedyna rzecz, która jest dobra w tym wszystkim, to że ten wniosek i tak w województwie zajmuje nasz wniosek, tak, na naszą drogę, wysokie 9 miejsce. Więc może nawet jak obecno, to się jeszcze z tą drogą załatwimy. Tak? Natomiast nie wiem, drogi chodzi na to, stały się tematem do rządu. Na końcu chociaż oni pokazują otwarcia, polemiki i tak dalej. No bo proszę Państwa, my tak naprawdę, żeby w miarę sensownie ten program zrealizować, tam są pieniądze do 31 grudnia, to my w zasadzie powinniśmy mieć do końca maja pokończone przetargi. Przejdźmy te wszystkie gminy całej Polski, żeby to już szło. Tak? Jak ktoś ma prostszą robotę, to może jeszcze w miejscu zrobić przetarg, ale wtedy już będzie problem z wyrobieniem się z realizacją dotacji do końca roku, a później co jest, tak jak było w przypadku Kempera. Albo robota zrobiona, albo pieniądze na zwrot. Więc jest problem z tym duży, wynikający z tego, że brak akceptacji na etapie ministerstwa przyznania konkretnych kwot na te zadania. A ja muszę te zadanie przesunąć, teraz prawdopodobnie przesuniemy na kolejnych prawdopodobnie dwa tygodnie. Termin przyjmowania oferty będziemy czekali, aż ministerstwo nam zatwierdzi. Więc trochę zaczęłem się bać o temat z waszą drogą, tak? Ale proszę do nas nie kierować pretensji tylko tam na górze, tak? Kolejna sprawa. W dniu 13 lutego 2019 roku otwarto oferty cenowe związane z budową sieci pociągowej w miejscowości Karchały. Wpłynęło 11 ofert. Kosztorys mieliśmy na poziomie prawie 1,5 miliona złotych. Najdroższa oferta opiewała nam 1 783 000, najtańsza wynosi 986 tysięcy złotych. Złożyłem firma Santro z Ostrołęki. Zbieramy teraz pozostałe dokumentacje, będziemy za chwilę chcieli ogłosić zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Termin wykonania tego zadania został wyznaczony na dzień 30 sierpnia bieżącego roku. W dniu 25 stycznia zakończył się obrót końcowy budowy sieci pociągowej w miejscowości Brodnik i sieć została formalnie przekazana do użytkowania. Wykonawca został obciążony karami umownymi za nieterminowe wykonanie prac. Element odtworzenia nawierzchni dróg został nierozliczony, pani sołtys, i zostanie dokończony przez inną firmę, gdy wystąpią korzystne warunki atmosferyczne w okresie wojennym. Inaczej mówiąc, firma, która przetargu realizowała to zadanie, nie może. Stwierdziliśmy, że warunki pogodowe też nie pozwoliły na to by zrobić. Tak? I postanowiliśmy, że po prostu zabierzemy ich pieniądze przeznaczone na ten cel w umowie, którą oni mieli na wykonanie robót. Pozwalają na to przepisy i zobowiązania wobec Unii Europejskiej na to, żeby przesunąć to termin zarówno wykonania tych dróg na wiosnę, jak i wybrać inną firmę do tego zadania. Ponieważ oni się kompletnie do tego nie sprawdzili. Tym bardziej, no w tym momencie mówię tak, pogoda też niby nie pomogła. Oni mieliby łatwiej odebrać te roboty, gdyby był duży mróz, bo byłoby twardo, tak? A tutaj pogoda jest taka, jaka jest, po prostu oni nie byli w stanie nic z tym zrobić. Natomiast żeby nie przeciągać, bo my też mamy jakieś terminy na rozliczenie dotacji, po prostu znaleźliśmy kary do tej pory, gdzie wykonywali to. Jak już Wodoszek okazał się w pewnej sprawie, nie było jakichś naszych uwag, żeśmy ich puścili, zabierając im pieniądze z tytułu również niewykonania tej części całego zadania. Dziękuję bardzo.
Punkt 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. W związku z tym, że nie wpłynęła żadna interpelacja ani zapytanie, przechodzimy od razu do punktu 14. Sprawy różne. Proszę bardzo, biorę głos za wypowiedzi.
Szanowni Państwo, wracając, tak jak już obiecywałem wcześniej, do sprawy dopłat do wody i ścieków. To, co mówiłem, że z jednego z stołec wpłynęło również pismo i do Państwa, i do Rady Gminy, jak i do nas w sprawie do tych dotacji. Tutaj wnoszono o to, aby generalnie wydałem przewodnik, żeby opublikować dwie decyzje Wód Polskich, które dotyczą tych planów wydanych na terenu gminy Jedwabno, żeby je opublikować i podać aktualnie obowiązujące ceny we wszystkich miejscach, w poszczególnych miejscowościach gminy Jedwabno korzystających z sieci wodno-kanalizacyjnej. Jednocześnie apelujemy do pana wójta oraz rady gminy Jedwabno o przywrócenie dopłat do metra sześciennego wody i metra sześciennego ścieku. Ja się cieszę, że teraz, tak jak mówię, byłem tym niedobrym przy wyborach, pisano mnie na tych wpisach, że dług już ponad 6,0 i tak dalej, i tak dalej, te dopłaty należy zlikwidować, że teraz ktoś zauważył, że to było coś dobrego, tak, te dopłaty. Tak jak powiedziałem, sytuacja gminy w chwili obecnej, patrząc na sprawę Hektera, jest taka, jaka jest na dzień dzisiejszy. Albo gdybyśmy sobie na pozwolili, dalej na dopłatę musielibyśmy gdzieś indziej za chwilę ciąć, choćby po tych dzieciach, młodzieży, obsłudze na przykład zespołu szkół, to w naszej ocenie jest, w mojej ocenie jest nie, jak najgorszym rozwiązaniem, tak to nazwę. Cieszę się, że to pismo, które wpłynęło, jest napisane normalnym językiem, nikogo nie oskarża o popełnianie przestępstw i tak dalej, i tak dalej. Natomiast chciałbym się tutaj też odnieść po części. Oczywiście my na to pismo odpowiemy pismem, bo ja wpłynąłem 2 tygodnie temu, niecałe nawet. Odpowiemy pismem, natomiast jeżeli chodzi o tą publikację tych decyzji. Tutaj akurat to jest pismo z Sołtysa, już Sołtysa nie ma. My żeśmy wielokrotnie o tych sprawach rozmawiali na sesjach i na komisjach. Na komisjach Sołtys nie uczestniczą, ale na sesji tak naprawdę są pana Sołtysa bardzo często nie było. Pamiętacie państwo, że ja mówiłem o tym, że część sieci niewielka jest, pozostała przy gminie, zdecydowanie większa część tej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, jaka istnieje, jest w spółce, o tym mówiliśmy. Mówiliśmy przy okazji, no rok temu na przykład, jak uchwalaliśmy dopłatę na rok 2018, o tym, że te zamieszanie z tarifami będzie, że wody polskie wchodzą, o wodach, ja gadam dużo, tak jak państwo kojarzycie, o wodach polskich było non-stop, tak? I państwo też o tym, wiecie, ja myślałbym tego, o tym non-stop mówiliśmy. I teraz tak, faktycznie Wody Polskie wydały 2 decyzje. Zgodnie z przepisami Wody Polskie w tym przypadku oddział w Białymstoku publikuje te decyzje w sprawie taryf u siebie na swojej stronie, ale również obowiązek jest tego podmiotu, który dostarcza odejście klik do opublikowania tych decyzji. I zarówno swoją decyzję opublikowała spółka na swojej stronie, jak i gmina na swojej stronie swoją decyzję. Więc one są w internecie i zostały opublikowane. Dlatego moim zdaniem nie ma sensu ponowna publikacja. Nie, można bez problemu pisać, wystarczy pisać gmina, jedwabno, taryfa woda, ścieki, te wszystkie decyzje i spółki, i gminy, one się pokażą, są dostępne. Problemem jest to, że o ile my w swoich danych, jak musimy podawać je do Wód Polskich, pisaliśmy w jakich miejscowościach, zarówno spółkę, jak i my, mamy swoje sieci. Z nazwy je wymienialiśmy. Natomiast Wody Polskie w swoich decyzjach piszą tylko ogólnie o terenie gminy, a nie podają, w jakich miejscowościach sieci danego podmiotu są. Tak? I ta sytuacja, dlaczego tak się zrobiło, że są dwie różne, bo to chodzi tak jak w efekcie końcowym, o to, że są dwie różne stawki. Po pierwsze, to, że część sieci, chodzi o sieć wodociągową w miejscowościach Gdzieszki, Nowy Dwór, Witowo i Czarny Biec oraz sieć kanalizacyjna w miejscowości Lipniki, Nowy Dwór, Gdzieszki są dalej w gminie, to nie wynika z jakiegoś naszego tam wymysłu, tylko wynika z obiektywnych przesłanek, o których ja już niejednokrotnie mówię, dlaczego tak się stało. W pierwszym etapie tworzenia spółki nie mogliśmy odejść do spółki sieci, które akurat budowaliśmy. Chodzi tutaj o sieci w Lipnikach i w Gdzieszkach. Później jeszcze z Agencji Nieruchomości Rolnych otrzymaliśmy dotację na sieć wodociągową w Witowie. Akurat Witowo było zostawione jako oddzielnie, bo widzieliśmy, że w oparciu o tą hydrofonię będziemy za chwilę chcieli ściągać kolejne dotacje na Brajniki, Narty, Warchały. Więc musiało to pozostać w tym momencie przy gminie, tak na dobrą sprawę również. Witowo też dlatego zostało. Teraz do tego dołączyły Brajniki, za chwilę jak powstanie sieć wodociągowa w Warchałach, a nawet w Nartach, też zostaną do tej sieci gminnej dołączone. Tak? W przypadku sieci wodociągowej kanalizacyjnej w Nowym Dworze było tak dlatego, że marszałek na etapie tworzenia spółki postawił takie warunki zaporowe, że nie można fizycznie było tego wnieść do spółki, tak jak w przypadku sieci Burgon, Małszewo, Waplewo. No i pozostał Czarny Biec, który jest lokalną siecią, obejmuje 36 mieszkańców. Natomiast tam zwłaszcza wypada swoje pieniądze na tą sieć wodociągową. Co też powoduje, że my rozliczamy się później z funduszu sołeckiego, 80% funduszu sołeckiego to są pieniądze gminy tak naprawdę, ale te 20% jest z Urzędu Wojewódzkiego i nie rozliczylibyśmy się, gdybyśmy oddali to do spółki. Więc ten Czarny Piec został tam. Druga sprawa, że tam bardzo często pojawia się bakteria koli, również lepiej, żeby to w jakiś sposób tego większego podmiotu, jakim jest spółka w sieci wodociągowej, nie zmuszało do tego, żeby obtarzać często te komunikaty, bo tam jest tylko kilka budynków mieszkalnych, hotelów wojskowych i I tak naprawdę sprawa byłby to tylko ciągły problem. Tak, no, my nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni jako gmina. Natomiast ja to wszystko, proszę Państwa, mówimy. Teraz tak, podając dowód polskich informacji, zgodnie z ustawą my mamy obowiązek pokazać wszystko, co mamy. Jakie są koszty realne, tak? Wody Polskie na bazie tego określają stawki wód i ścieków. I od samego początku było wiadomo, że to będzie się różniło, bo nie ma prawa być takich samych, tak? O ile w przypadku spółki to wygląda w ten sposób, podam przykład Małszewo, 19 przepompowni ścieków pompuje na stop, tak? Duże zużycie prądu. Podobnie jest sytuacja Maśniczą, co nie jest tych przepompowni w Górnogu. Na przykład na Szuci są tylko dwie przepompowni, tak? No ale generalnie to jest ten sam, jak to się mówi, garnek. I Małszewo, i Szuć, i Jedwabno, i Wadlewo, i Burgon, i Brajniki, i tak dalej. I tam z tego wychodzą jakieś koszty konkretne. I to są wysokie koszty, bo proszę Państwa, raz, że prąd, dwa, tam jest amortyzacja, bo my zgodnie z tymi przepisami dotyczącymi unijnej edukacji jesteśmy, no musimy ją rozliczać. Powoduje, że cena była i taką Wody Polskie określiły na poziomie prawie 9 zł za ścieki i ponad 3 zł za wodę. Tylko że o ile przy wodzie jest to, ta cena powyżej 3 zł jest normalna, jak Państwo z reguły wszystkie gminy w powiecie szczecińskim sprawdzicie, to prawie każda ma na poziomie ceny 3 zł za metr sześcienny. Tylko u nas jeszcze chyba w jednej gminie były takie niskie, że one były na poziomie 2 40 groszy, dlatego później jak to powyższyło, my tą dotację złotówkową dawaliśmy. To jest to. Natomiast w przypadku ścieków, dlaczego jest taka różnica, to ja od razu Państwu powiem pomiędzy innymi, ponieważ weźmy nawet sąsiednie gminy Pasym i Wielbark. Wielbark, niecałe miasto ma kanalizację. Sam Wielbark. Żadna wieś w gminie Wielbark nie ma kanalizacji. Pasym to samo. Niecałe miasto Pasym ma kanalizację. Żadna wieś pozostała w gminie Pasym nie ma kanalizacji. W związku z czym u nich koszty tego transportu, tych sieci, amortyzacji, prądu nie są tak duże. Dlatego te ceny mają takie, jakie mają. Ale zapytajcie się mieszkańca, nie wiem, Wesołowa, Kucborka, czy ma kanalizację. No nie, nie ma, tak? To powoduje, ten przesył jest drogi, amortyzacja, sama budowa jest, to jest drogi, to powoduje, że to są ceny. Natomiast proszę Państwa, tu można zadać pytanie retoryczne, to w porównaniu do tego, czy Jedwabno, jak wcześniej wspomniał, sieć Szuć, Narty mają mieć tylko sieć kanalizacyjną, no chyba nie. Bo to i tak wszyscy dopadają się cały na dobudowy, dlatego powinniśmy być tutaj uczciwi i sprawiedliwi. Jeżeli powstało to w Szuci, to kiedyś powinno powstać w Małszewie, Burdągu czy Waplewie, tak? I tak patrząc na politykę pod rząd trzech burtów, tak, czy nawet czterech, tak, bo pod rząd to wszyscy budowali, to, że ta cena jest dzisiaj taka, nie inna, że to tyle z tylu kilometrów jest pompowanie, no zobaczcie, jak Wadlewo jest pod Pasemiem, my spod granicy, spod Pasemia pompujemy ścieki, a oni z całego Pasemia swojego nie zbierają ścieków. To jest duży przeskok, jeżeli chodzi o rozbudowę sieci kanalizacyjnej pomiędzy nami a tym Pasemiem. Natomiast patrząc na politykę tych czterech wójtów, począwszy od Kabały, Budny, Kutulakowski, Ambroziak, to my żeśmy tej sieci naprawdę nabudowali wszyscy sporo. To jest 80% ludności gminy jest skanalizowana, tak? Na kanalizację. Jeszcze nie wszystkie są miejscowości, ale to jest 80% licząc ilością mieszkańców. I teraz, gdybyśmy mieli porównywać, że tak powiem, ten poziom tej kanalizacji, nawet za wójta Kabały, bo to jest przykład z Wielbaka. Wielbaku otwierano oczyszczalni. Nie było ani metra sieci kanalizacyjnej, ale oficjalne otwarcie jego oczyszczalni kiedyś było. Za czasów Kowalu, jak budowano kanalizację, to od razu pobudowano oczyszczalnię, tak? Od razu pobudowano całą sieć na Jedwabnie, więc tak nie było tam, że otwierali sobie oczyszczalnię, a ścieki rurą nie przykrywały, tylko samochodem miały wyjeżdżać. Od razu powstała sieć kanalizacyjna i tak po kolei było to rozbudowywane, tak? Niestety, to jest coś dobrego przy naszych terenach wiejskich, gdzie trzeba zebrać i zbieramy to z tylu kilometrów, choćby jest to pompowanie z tego Waplewa, to kosztuje. I później jak prezes daje te dane ze spółki do Wód Polskich, no to oni to widzą, no i o czym tutaj rozmawiać. Ja teraz jeszcze do tego tematu wrócę. I tam wyszła cena dosyć wysoka, jeżeli chodzi o ścieki. W przypadku gminy, to teraz mieliśmy do czynienia z taką paradoksalną sytuacją, jeszcze jedną rzecz powiem. Wszystkie te rachunki są analizowane 3 lata do tyłu. Tak? I tutaj w większości spółki to mieliśmy już te 3 lata mniej więcej wypełnione, natomiast w przypadku lubinych wszystkich nowych sieciach typu lipniki, kanalizacja, dzieżki i tak dalej, rachunków nie było praktycznie wcale. I my, nie może być tak, że na przykład prezes będzie przed Wodami Polskimi swoje faktury rachunki chował, żeby nie widzieli, bo będzie za drogo, a wójt będzie drukarkę wystawiał, będzie drukowo, żeby wyrównać i żeby to było bliżej tego, co jest w spółce. Tak może być, to też jest kryminał, tak? I w przypadku tych miejscowości Dzieżki, Nowy Dwór, Witowo, Woda, Lipniki, Kanalizacja, Woda, Czarny Piec, my tych rachunków w zasadzie aż tu nie mieliśmy, ponieważ to było, to było krótko, z 3 lat tego nie było. Taryfy są określane na najbliższe 3 lata, więc jeszcze przez 3 lata teoretycznie nie powinno być jakiejś zmiany. Natomiast my nie mieliśmy co pokazać, jeżeli chodzi o gminę. Jedynym tak naprawdę bezsensownym w mojej ocenie kosztem takim dużym to było 15 tysięcy za zajęcie pasa drogowego pod kanalizację wodociągowo-kanalizacyjną pod tą sieć w Nowym Dworze. To był istotny koszt. Chociaż to do pompowania ścieków czy wody to w żaden sposób się nijak mało. To jest opłata administracyjna, którą trzeba zapłacić. Proszę Państwa, Pani Danusiu, w Lipnikach Pani Iwono, to nie jest tak, że tam cena nie wzrośnie. To akurat w tym momencie tak wyszło, że ta cena wyszła z powodu tego, że tych faktów tam nie było, takich, że jest w stosunku do tego, co jest w spółce, jest tak nisko. Natomiast proszę Państwa, to jest pytanie dla nas wszystkich, czy przez to, że to tak jest, w jakiś sposób zostało kiedyś, czy to oznacza, że my mamy teraz robić polowanie na czarownicę, bo w tych 4 miejscowościach Dzieżki, Nowy Dwór, Lipniki, Witowo, Woda, Lipniki, Kanalizacja i Czarny Piec, Woda, że oni będą mieli lepszą cenę, bo nikt wcześniej nie przyszedł i nie zapytał, jak w Witowie, w Nowym Dworze, w Dzieżkach, w Czarnym Piecu woda była około złotego przez te pół roku wyższa już. To nikt tego nie zapytał, bo tam wyszło gdzieś na poziomie 2,70 zł. To nikt wokół tego tutaj nie robił jakiejś afery. Teraz musimy zrozumieć, że tak jest, to z czasem, proszę Państwa, się zrówna, bo oni też tak produkują tych kosztów. Na dzień składania tego wniosku o taryfy ja nie miałem faktur z 3 lat. Oni mieli wyższą cenę porównywalną do tego, co było w spółce, tak? I tak to w skrócie mówiąc wygląda. Dlatego też tutaj przed tym pomysłem, żeby zestawiać wszystkie miejscowości, ile w danej miejscowości kosztuje, bo to czy to gmina czy spółka, to jest od tego uzależnione, to nie ma sensu. Uważam, że powinniśmy na zasadzie solidarności jeden za drugiego odpowiada po prostu nie robić takich rzeczy, bo to tylko będzie mieszkańców w jakiś sposób też denerwowało. Natomiast tutaj w tym piśmie jest załączone ta informacja, którą w sprawie dopłat umieściliśmy, bo podstawowa informacja, do tego co jest w gminie nie ma dopłat. Od tego powinienem zacząć. Że tu informacja była, że ta zmiana dotyczy mieszkańców obsługiwanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka Zoowiedzalnie, czyli informacja o dopłatach. Więc to było wskazane wprost w ogłoszeniu na stronie gminy. Natomiast mieszkańcy ci, którzy są obsługiwani bezpośrednio przez gminę, i tak z dopłat nie korzystali. Natomiast to nie oznacza, Pani Danusiu, że te rachunki są. No, pompować ścieki też do oczyszczalni, tutaj przekazywać między sobą z Nowego Dworu, to też jest, Pani Danusiu, kilkanaście kilometrów, tak samo jak te Waplewo, nie? I są z tym związane koszty. Natomiast jest pytanie w związku z tym, na koniec chciałbym zadać, czy w związku z tym, że Państwo widzicie, jak to realnie wygląda koszty, czy dalej mamy budować sieć kanalizacyjną i wodociągową? Nie, już nie chcę odpowiedzieć dzisiaj. Ja uważam, że cywilizacyjnie patrząc, to co jest możliwe do skanalizowania, z wodociągowania, należy zrobić. Bo z tego powinni korzystać wszyscy. Nie wszędzie się dobijemy z siecią wodociągową kanalizacyjną. Natomiast musimy się liczyć, że przy tak bogatej i rozbudowanej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, że to kosztuje też. Podam przykład innej gminy, która ma podobne stawki jak u nas, w powiecie szczecińskim, jest to gmina Świętajno. Ma podobną ilość sieci wodociągowych, ale znacznie mniej przepompowni. U nich za metr też mają dopłaty wprowadzone, tylko że nie mają helpera, więc nie muszą ich zabierać. U nich metr ścieków kosztuje prawie 8 zł. Do tego mają chyba opłatę złoty, czy tam 2 zł dopłaty. Teraz tak, to jest jedyna gmina taka wiejska, która ma taką rozbudowaną sieć obok nas. Tylko że my mamy przepompowni 90. Znacznie więcej, bo Świętajno ma płaski teren, u nich tam dużą część można grawitacyjnie zrobić. Natomiast jak weźmiemy pod uwagę Małszewo, to tam, żeby wypompować ścieki z tych miejskich jeziora, no to tych 19 przepompowni jest niezbędnych. Tak, w skrócie mówiąc. Dlatego Oni mają nieco taniej, natomiast tutaj trzeba pamiętać, że nasz teren do przypompowywania ścieków nie za bardzo się nadaje i to są z tym związane koszty. Trzeba pamiętać, prosiłbym o taką solidarność względem siebie, że to pytanie Państwo musicie sobie zdawać sprawę, czy jeżeli już mam wodę i kanalizację, czy inna miejscowość w gminie nie powinna tego też mieć. Lipniki przez wiele lat były poszkodowane, bo 3 km od jedwabna sieci kanalizacyjnej nie miały. Tak? Jest parę takich miejscowości typu Piduń, Rekownica, Dzieszki niecałe jeszcze są skanalizowane, zaciągowane, Witówko, które są jeszcze możliwe do podłączenia i należy to zrobić. Natomiast to w jakiś sposób podnosi koszty. I teraz tak jakby kończąc, dlatego takie, a inne ceny określiły Wody Polskie, my wtedy wprowadzaliśmy, mieliśmy dopłatę, bo wiedzieliśmy, że tak będzie. To pozwoliło na to, żeby ta cena była niższa. Natomiast pamiętajcie Państwo, że my jak dajemy tam dokumenty, to nie możemy, tak jak w przypadku mówię, prezesa chować faktur pod stół, a wójt powinien drukować, bo ma za mało. Tak? I tak mówię, w tych miejscowościach też czasem się wyrówna, trzeba tylko pozwolić. Uważam, że stanowisko w dużej części przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, które wskazywało przy uchwalaniu tej nowej ustawy Wody Polskiej, że powinno to być określane raz na rok, było właściwe, bo ta sytuacja bardzo szybko się zmienia, tak? A to jest tak jakby od razu określone na 3 lata, co już za 3 lata będzie mocno nieaktualne. Inna sprawa, że my żeśmy nie wnosili do Wód Polskich, bo tam można jeszcze zrobić, podwyższyć można cenę. Składając, że my mamy zamiar wybudować gdzieś jakąś sieć. Tylko proszę Państwa, pomiędzy zamiarem wybudowania sieci, a faktycznym wybudowaniem, to droga jeszcze jest daleka. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, że my ją wybudujemy, a tutaj już tak jakbyśmy chcieli zbierać z tego tytułu pieniądze. Dlatego ani spółka, ani my, chociaż wiedzieliśmy, że coś tam będziemy budować, żeśmy tego nie podnosili, tych projektów, ze względu na to, że poczekajmy, aż to wybudujemy, bo samo wybudowanie też trwa kilkanaście miesięcy. To jeżeli chodzi o dopłaty do wody i ścieków, natomiast ja teraz chciałbym jeszcze przejść do tematu śmieci. Ja rozdałem Państwu przed sesją z gazety Debata taki artykuł dotyczący, dlaczego śmieci stały się takie drogie. Dotyczy to sytuacji w Olsztynie, tak żebyście Państwo sobie to przeanalizowali. Problem jest ogólnopolski w tym momencie. Ja w zasadzie tutaj z większością tych zdań do połowy artykułu to się zgadzam, że to tak mniej więcej ta sytuacja wygląda. Tam dalej nie chciałbym dywagować na temat tematów związanych ze spalaniem tych odpadów ostatecznym i tak dalej, bo ja się na tym nie znam. Nie wiem, czy ta technologia jest ekologiczna, czy nie jest ekologiczna, czy produkuje te dioksyny, czy nie produkuje ich. Generalnie jest tak, że faktycznie na Europie się ostatecznie, z czego już nie można przerobić, się to spala. Dobrze, że ten sprawa nie jest na naszym terenie, ten jest w Olsztynie, jak przewidywana. Natomiast tutaj jeszcze tylko jedną rzecz chciałem Państwu uściślić, bo tu prezydent jest zdecydowany, to prezydent Olsztyna wskazywał przy uchwalaniu najwyższej stawki, że podnieśli stawkę na 18 zł od osoby przy segregacji śmieci. Tak? Tu jest kilka punktów, w zasadzie to są te wszystkie punkty, które myśmy też przedebatowali, tylko w punkcie pierwszym, że wzrost opłaty marszałkowskiej, którą wprowadził minister środowiska za skorowanie 1 tony odpadów, opłata w 2018 wynosiła około 24 zł, w tym roku to już jest 170, a w przyszłym wyniesie 270. I okej, w tym roku jest 170, to się zgodzę, w przyszłym ma być 270, to też się zgodzę, tak było, natomiast te 24 zł to już było nieaktualne, to dotyczyło tak jakby okresu wcześniejszego. Jeszcze przed 2017 rokiem, bo na 2017 ustalono tą opłatę na kwotę 40 zł, a na 2018 na 140. I wtedy ZGOK podwyższył dla nas cenę o 10% o 30 zł netto w momencie przejścia z roku 17 na 18, argumentując to głównie podwyżką tej opłaty marszałkowskiej ze 40 na 140 zł. Więc w tym artykule jest błąd. A generalnie mniej więcej jest to tak przedstawione, jak jest w rzeczywistości. Natomiast proszę Państwa, wracając do tych jeszcze tematu śmieci, chcemy wprowadzić program z kompostownikami. No tu nawet w artykule o tym wspomniano, że prezydent apelował do ministra, prezydenta Olsztyna, żeby wyłączyć obowiązek zbiórki bioodpadów. Ponieważ on daje bioodpad, dają węgiel, który jest łatwiej wtedy spalać, ponieważ węgiel daje osobowo. Natomiast my już nie patrząc na to, co oni będą sobie tam oddzielnie chcieli robić, chcielibyśmy jak największą ilość bioodpadów wyłączyć z pojemników na odpady zmieszane z kilkorków bio, ponieważ to nam da oszczędności. w skali całej gminy będziemy oddawać. Jeżeli więc ludzie będą dostaną kompostowniki bezpłatnie i dobrowolnie, to jest program, to samo kompostowniki będą u siebie to przerabiać w kompostownikach, to nam zmniejszy się ilość bioodpadów zarówno w brązowych, jak i w pojemnikach zmieszanych, gdzie też ludzie bioodpady wrzucają. Teraz tak, cena na dzień dzisiejszy odpadów zmieszanych to jest 460 zł brutto. Więc każda, tak jakby każdy kilogram bioodpadów nie wrzucony do takiego kompostownika, do takiego pojemnika na odpady zmieszane, to daje nam ostatecznie dużo większe koszty związane z obsługą na zmieszane. Natomiast jeżeli chodzi o bioodpady, z roku chwili obecnie jest to 270 zł netto, czyli ponad 300 zł brutto. Chcemy dostarczać to do takiej firmy, która nam proponuje cenę 210 zł za tonę. Natomiast jeżeli jest możliwość przerobienia tego kompostownika, czyli tylko tak jakby dla gminy z koszt tych kompostowników użyczonych dla mieszkańców i letników, to lepiej to w ten sposób zrobić niż też za te 210 zł wyłożyć. Dlatego ten program chcemy wprowadzić. W tym tygodniu podpiszę stosowne zarządzenie. Zabezpieczymy na to środki w budżecie z opłat śmieciowych. Natomiast to tak naprawdę nam wyrówna to, co byśmy zapłacili za te odpady bio w odpadach zmieszanych. Tak naprawdę w tym roku wydamy na kompostowniki. Sądzę, program jest dobrowolny, nie wymaga to uchwały Rady Gminy, dlatego wójt swoim zarządzeniem to podpisuje. Uważam, że to jest sensowny tak jakby kierunek, tym bardziej, że za rok to jest ta zwyżka opłaty za spadowanie, czyli ze 170 do 270 zł też może nas dotknąć. Tak? Dobrze by było jak najwięcej wyłączyć bioodpadów z tego, co trafia do zwłoku, czy do jakiejś innej firmy przerobowej, żebyśmy płacili po prostu mniej. Płacić mniej nie będziemy, tylko przynajmniej przez to, że będziemy mniej zawozić, to nam ceny to nie pójdzie jeszcze do góry, bo za chwilę się spotkamy za rok i wyjdzie na to, że znowu mamy zafundować społeczeństwo podwyżki. Dlatego te kompostowniki mają na celu ograniczenie ilości śmieci trafiających na zewnątrz poprzez wyłączenie bioodpadów. Ja chciałbym, bo w pierwszym rzucie przyjęliśmy, że 10%, czyli 200 kompostowników. Przygotujemy ich 300. To jest mniej więcej, proszę Państwa, 15% nieruchomości letniskowych i stałych mieszkańców w gminie. Jeżeli będzie zainteresowanie, będziemy kolejne po prostu dokupywać i przekazywać. Natomiast dzięki temu jesteśmy w stanie dosyć istotną ilość odpadów wyłączyć z wywożenia tego i gospodarowania. Podkreślę jedną rzecz. Plastik, papier, szkło i odpady zmieszane mieszkańcy i letnicy mają obowiązek wystawiać i oddawać. Nie mogą tego zagospodarować na swojej działce. To wynika z przepisów ustawy o odpadach. Jedynym gatunkiem odpadu, który można zagospodarowywać na swojej działce, są bioodpady. Poprzez kompostowanie, poprzez karmienie zwierząt gospodarskich, pupili itd. Tutaj ustawodawca na to pozwala, żeby to pojęcie zagospodarowywania odpadów w przypadku bioodpadów mogło się odbywać na działce. Dlatego też zapraszam, program będzie uruchomiony w sprawie tych kompostowników. Państwa prosiłbym o zapoznanie się z tym artykułem dogłębnie w domu. Powiem tak, ja wiem, że w społeczeństwie wywołuje to dosyć duże dyskusje. Ta podwyżka, ale nawet z tego artykułu wynika, że dotknęło całej Polski, tak? I możecie, jak Państwo, jako radni sołtysi, być narażeni na pytania i komentarze. Więc ja Państwu podam przykład, że tacy aż najgorsi w tych kosztach nie jesteśmy. Podam Państwu przykład pięcioosobowej rodziny. U nas pięcioosobowa rodzina, jak segreguje odpady, zapłaci 65 zł za miesiąc. W przypadku Olsztyna ta sama pięcioosobowa rodzina, segregując odpady, zapłaci za miesiąc 90 zł. W przypadku Kwasynia ta sama rodzina zapłaci 75 zł za miesiąc. W przypadku Szczytna miasta ta rodzina zapłaci 70 zł za miesiąc. Więc wcale to, że my jesteśmy niby najdrożsi, to tak to nie jest prawda. Tak naprawdę u nas są spreferowane mimo wszystko te osoby, które są w rodzinach mają wielu członków rodziny, natomiast no, dopłacanie do interesu i tak przyliczając na jedną osobę osoby gospodarstwa jednoosobowe, dwu-trzyosobowe, tak? To one do tego dopłacają jeszcze. Natomiast skala tej preferencji Na pewno się zmniejszyła teraz niż było to wcześniej, bo rodziny wielodzietne, jak poprzednia stawka rowa, były już w ogóle bardzo wysoko spreferowane. Tużeśmy szczegółowo o tym na komisjach rozmawiali. Natomiast skala tej preferencji często na procenty spadła, bo Państwo zauważyliście, że nie można dalej tych pieniędzy z gospodarstw jednoosobowych wcisnąć strasznie, a w dalszym ciągu na podobnym poziomie pobierać te rodziny wieloosobowe. Teraz tak, średnio z naszej wyliczeń wychodziło, że jedna osoba przy segregacji to jest 18 zł na osobę. Rodziny, gospodarstwa jednoosobowe płacą w chwili obecnej po zmianach 25 zł, czyli tak co miesiąc wykładają 7 zł. Ja wiem, że skala tych podwyżek porównując kwotowo jest spora, natomiast proszę Państwa, tu już nie chodzi o to, bo teraz ta podwyżka była i to już nic nie zmieni. O to chodzi, żeby uniknąć takiej sytuacji w przyszłym roku czy za dwa lata, jak te opłaty marszałkowskie znów pójdą do góry. Podkreślam, opłatę marszałkowską nie zrobiliśmy marszałek, tylko minister środowiska, że stanowi to dochód marszałka, to dlatego nazwano to opłatą marszałkowską. Musimy pamiętać o tym, żeby ograniczać strumienie odpadów, żeby była coraz lepsza segregacja, do tego też się sprowadzają te kontrole. Kontrole to nie jest przejaw tego, co w tej skarce było, czy tam w gazecie, że komuna do jedwabna wróciła i wójt kontroluje śmieci. Tylko to jest pilnowanie, to takie dosyć, powiedziałbym, delikatne, żeby mieszkańcy i rolnicy dobrze segregowali. Tutaj nikt nie ma zamiaru wdrażać, wiadomo, jakichś postępowań. Jest źle posegregowane, przychodzi pismo, są odpady segregowane, zmieszane, przychodzi pismo, że są jest dobrze, przychodzi do tego, że nie ma ulotka, że mamy taki, a nie inny obowiązek. Dalsza procedura może być taka, prosimy o poprawną segregację. To jest raczej akcja edukacyjna, a nie straszenie mieszkańców. Natomiast rozchodzą się jakieś informacje, że w jednej z miejscowości ludzie nie chcą wystawiać pojemników, bo są kontrole. Te kontrole będą już na stop do tego zaglądania, więc prosiłbym, żeby oni wystawiali, najwyżej dostaną te pismo z tą ulotką. Ale nikt, po pierwsze, nie zostawił tego śmiecia w pojemnikach zmieszanych z powrotem, jak widzieliśmy, tylko, że tak powiem, zostaną poproszeni pismem z ulotką, żeby lepiej segregowali. Natomiast wystawiajcie, no to te pojemniki, ponieważ no niestety za każdym razem ta kontrola będzie. To nie ma sensu chowanie się ze śmieciami, bo co później z nimi zrobić. Jeżeli chodzi o odpady, wodę i ścieku, to sądzę, że tak w skrócie powiedziałem, co miałem do powiedzenia, czekam na ewentualne pytania.
Chciałabym Państwu, bo przed sesją rozdałam takie informacje na temat Karty Dużej Rodziny i z prośbą o wywieszenie o wywieszenie na tablicach i też informowanie naszych mieszkańców, bo to jest nowość od stycznia wyszła. Co prawda umieściliśmy to na stronie Urzędu Gminy, ale nie każdy ma internet, nie każdy zagląda tam, więc taką informację chciałabym przekazać, bo ja spotykając ludzi informuję, też moi pracownicy, ale nie też nie wszyscy korzystają z pomocy społecznej. Karta Dużej Rodziny to jest ta nowość, bo już ona była wcześniej, ale była tylko dla rodzin, które obecnie wychowują dzieci w wieku takim uczącym się, czyli jeżeli dziecko uczy się do 25 roku życia, jest tych dzieci trójka w rodzinie, więc rodzina mogła skorzystać z Karty Dużej Rodziny i rodzic, i dzieci. Natomiast ta nowa wersja to jest taka, że to jest dla rodzin, które w przeszłości miały trójkę dzieci, wychowywały trójkę dzieci, mogą rodzice tych dzieci, bo już dzieci mają swoje rodziny, mogą korzystać z tej karty, mogą składać wnioski do pomocy społecznej, bo to u nas jest, o otrzymanie Karty Dużej Rodziny. Jest to w dwóch wersjach, z wersji tradycyjnej, czyli takiej jak powiedzmy karta płatnicza, tak, i wersji elektronicznej, tylko trzeba mieć iPhone'a i można skorzystać. Jest dosyć sporo ofert z pomocy takiej, jeżeli ma się taką kartę, na przykład chociażby CPN nasz, tutaj nawet w Jedwabnie, można zatankować paliwo, jest ulga, także zapraszam wszystkich do składania wniosków na Kartę Dużej Rodziny. Natomiast jeszcze, Panie Wójcie, przepraszam, jeszcze jedną informację, bo tu już Pani Wiktorowska mnie zapytała, jest też Szczecińska Karta Seniora 60+, to jest powiatowa. Ja Państwu jeszcze w tej posesji rozdam Szczecińska, przepraszam. Karta Seniora. Ona, po tą kartę, po wniosek można zgłosić się do Starostwa Powiatowego w Szczytnie. Natomiast tą informację też Państwu rozdał już po sesji. Skierowałam, bo no my tej kartki nie wydajemy, ale skoro pada takie pytanie, bo niedawno też się do mnie ta osoba zgłosiła, więc można też na stronie internetowej pobrać wniosek, wypełnić. Dziękuję. Dziękuję
bardzo. Szanowni Państwo, ja nie wiem, no z jednej strony forma pomocy społecznej, a z drugiej strony wnioskodawcom każe się pisać między innymi przez iPhone'a. No to już trochę się zaczynamy pani kierować. Ja wiem, że taka jest.
Nie, technika, ale to jest forma, technika taka otrzymania karty dużej rodzinnej. Masz telefon?
Ale ktoś musi mieć iPhone'a. I teraz w naszym państwie popadamy już w absurd, bo z jednej strony osoby, które otrzymują jakąś formę pomocy społecznej, mają iPhone'y i mogą się tym posługiwać oficjalnie,
ale to nie jest dla PPN-ów, przepraszam Panie Wójcie, bo jest karta tradycyjna, czyli tak jak mówiłam, taka tradycyjna, mówiła akurat tutaj jak karta Panu Komatowa. I z tą kartą to jest dla tych osób, no wiadomo, starszych, które nie mają takich telefonów. A karta dużej rodziny to nie jest tylko dla osób, które korzystają z pomocy, dlatego ja pozwoliłam sobie tutaj tą informację przekazać.
Proszę bardzo.
Ja mam trzy sprawy. Jedna dotyczy naszej świetlicy, w której są rzeczy w opłakanym stanie. Kolejna rzecz to jest droga, która moim zdaniem nie została do końca dokończona, ten asfalt. I kolejna rzecz to jest właśnie kanalizacja i wodociąg. Bo my Pan Wójt w ogóle nas omija w tym. Nie jesteśmy w ogóle brani pod uwagę i słowo kot nie padło nawet raz w tej wypowiedzi. A ja w tej chwili płacę 3 razy tyle za usługi asenizacyjne i za swoją wodę niż mieszkaniec Jedwabu. Mnie teraz kosztuje to ponad 400 do 500 zł miesięcznie. Także to też powinno być poruszone. Pani radna też mnie wspiera w tym. Droga nie została dokończona, czyli połączenie nowego i starego asfaltu jest niewykonane. Pozostał tam bruk, który jest jeszcze za czasów chyba II wojny. I powodzia, które w ogóle nie istnieją. Samochody boją się mijać. Wiemy wszyscy, że jeździ tam bardzo dużo ciężarowych aut. Boją się mijać, żeby po prostu nie zarwać brzegu asfaltu. Bo oni robili to, jak był śnieg, po prostu ubijali to na śnieg. Bezpośrednio. Także powodzia tam nie istnieją. Wjazdy na posesję zostały przez część mieszkańców wykonanych we własnym zakresie, bo nie mogli po prostu wjeżdżać i wyjeżdżać ze swoich posesji. I tak jak powiedziałem, świetlica też wymaga nie tyle remontu, co dopracowania, bo jest bardzo wiele mankamentów odnośnie materiału. Tak, jest fundusz, ale my nie możemy tego sami też wykonać. Muszą być prace właśnie. Dlatego też. Właśnie, dlatego też moim zdaniem powinno też podlegać dyskusji. Ja dziękuję.
Przepraszam, Panie Wójcie, jeśli można, poprę sprawy, które zgłasza Pan Sołtys Kota. Mówimy cały czas tu i do Pana Wójta wpływają pisma i są pisma, sprawa wód i ścieków poruszana i na forum powiatowym i nie tylko. Do mnie również przychodzą mieszkańcy gminy, skarżąc się na wysokość tych opłat, na brak dopłaty, czy też jeśli chodzi o śmieci. I chciałabym nawiązać do tego, co powiedział Pan Sołtys. Na terenie naszej gminy są gospodarstwa, są miejscowości, które nie korzystają z wodociągu gminnego, nie korzystają z kanalizacji gminnej. I przychodzą ludzie i niestety już w styczniu, zanim ogłosiliśmy cokolwiek, czy podwyżki, czy zniesienie dopłaty, ci ludzie, ci mieszkańcy już musieli dokładać z własnej kieszeni za wywóz jednego tramwaja, tylko ten wóz
20 zł więcej. Przepraszam.
W naszym przypadku
ile złotych gmina dopłacała do wody z indywidualnego ujęcia? Ile gmina dokładała z budżetu za wywóz chociażby jednego wozu? Do tej pory 0 zł. Nawet jednego grosza. Ja rozumiałabym krzyki, pretensje tych właśnie mieszkańców. My chcemy być podłączeni do wodociągu, my chcemy być podłączeni do kanalizacji, a nie wspomnę dzisiaj również o jednej paradoksalnej sprawie na terenie naszej gminy, pan wójt, bo już tyle razy o tym było mówione, Brajniki. Kanalizacja w Brajnikach. Tu pan wójt poruszał sprawę tylu przepompowni, że trzeba, płacimy pobór energii, a Brajniki jako jedyna miejscowość chyba na terenie Polski. Przepompownie są podłączone do ich ujęć energetycznych. Oni płacą za pobór energii. Niestety tak mieli sformułowane umowy, które podpisywali w trakcie doprowadzenia kanalizacji i no nie można tego zmienić. Próbowaliśmy pan wójt niejednokrotnie i rozmowy z mieszkańcami, i rozmowy z prawnikami. No teraz Wody Polskie próbują rozwiązać tę sprawę. Także naprawdę te opłaty, te dopłaty nie dotyczą wszystkich mieszkańców. To jest problem nie tylko gminy Jedwabno, ale większości gmin polskich, gdzie jeszcze nie wszyscy są objęci usługami, za które płaci gmina. Proszę bardzo, panie.
W odpowiedzi profesorowi, owszem, jeżeli chodzi o drogę, on wówczas, kiedy o nią obieramy, było to umorzone, jeżeli chodzi o pobocza, i w związku z tym wydawało się, że to jest prawidłowo. Natomiast faktycznie trzeba pamiętać, że taka nowa droga, szczególnie pobocza, to pracuje. Gdzieś za chwilę, po paru miesiącach pokazują się te mankamenty i od tego jest gwarancja, bo my mamy z firmą gwarancję na okres 5 czy 6 lat, zgodnie z przetargiem, i oni będą musieli to poprawić. Tylko już raz śnieg przypada, tego tak nie widać, więc powinniśmy chwilę zaczekać, po prostu mieliśmy zamiar, to jest naturalne, zawołać ich na usługi roboty gwarancyjne. Więc to mogło się zdarzyć, jeżeli chodzi o te pobocze. Jeżeli chodzi o te łączenie z drogą powiatową, te dziury, to jest tak, no my nie możemy w ramach dotacji wyłożyć pieniędzy dotacyjnych tak jakby nie na swoją drogę, więc musimy pilnować granic tej naszej działki drogowej. W tym miejscu, który pan wspomniał, gdzie łączy się droga gmina z drogą powiatową, no jest granica już po stronie z powiatu. My żeśmy z powiatem już rozmawiali, że u nich dziura na dziurze. Co więcej, oni chcieli to robić, ale się tam nie dogadali, zeszli, chcieli, mówię o zarządzie powiatowym, z tą firmą. Zostało ostatecznie ustalone tak, ponieważ jest szansa na uzyskanie pieniędzy na waszą drugą drogę przy Świetlicy z programu rozwoju obszarów wiejskich, że jak już tą drugą zrobimy, to ma powiat zrobić tak jakby położyć nalewkę na całym tym odcinku pomiędzy, poprzez most pomiędzy jedną tą drogą a drugą. To by rozwiązało problem. Tutaj jest to nie tyle niedokończone, co po prostu nie wchodziliśmy na działkę powiatu. Nie możemy tego zrobić, bo jak przyjedzie kontrola, mogłaby nam to zakwestionować, że w ramach tego zadania, gdzie pieniądze beneficjentem była gmina, zrobiliśmy ten odcinek. Powiat powinien to zrobić we własnym zakresie. My po raz kolejny tutaj sądzę, że panie sekretarz, zwrócimy się do powiatu o to, żeby oni tutaj wyrównali. To na przykład to tak naprawdę nie ma sensu czekać na wykonanie tej drugiej drogi, tylko w tym miejscu powinno być.
Tak, tylko że właśnie część, przepraszam, się wtrącę, także oni zerwali część tego asfaltu, który właśnie należał do powiatu. Właśnie część zerwali, bo tylko pod tą częścią był grób. I po prostu oni tego nie zalali.
Być może tak było, tutaj nie będę kwestionował. Natomiast zwrócimy się do powiatu, żeby oni tą lukę wypełnili, tak? Bo to mówię, docelowo jeszcze później, jak to była zrobiona podróba droga, powiat ma zamiar zrobić taką alewkę pomiędzy tymi dwoma punktami, przez praktycznie całą linię. Więc to nie jest tak, że tu jest tak jakby nasza gmina, że myśmy tego dokończyli, bo droga w granicach geodezyjnych działki gminy, ona jest od początku do końca zrobiona, aż tam po tym drodze zaczyna się grunt na tej drodze lasów państwowych. Pobłączało się, to będzie jeszcze pracowało przez najbliższy rok, dwa co najmniej, że tak powiem, w dalszym ciągu to było, gdzieś tam będzie się odsypywało, ale nie musi tego odsypywać. Natomiast musicie państwo tutaj uwierzyć w tym momencie nam, że po prostu to w ramach gwarancji zostanie zrobione. No, taki jest obowiązek wykonawcy. Przechodząc do tematu wody, kanalizacji w Kocie. Proszę Państwa, powiem tak, ze względu na zebrania sołeckie w Kocie, ja od razu mówiłem, że to nie jest szybka perspektywa, raz, że pas się nie da podłączyć do systemu, który jest jedwabny, ponieważ przeszkadzają temu przeszkody wody w postaci wody rzeki Czarna wiele kilometrów poprzez las. To jest po prostu niemożliwe. Jeżeli docelowo kiedykolwiek tam projektować, czy to sieć wodociągową, czy kanalizacyjną, to musi to być lokalna hydrofornia, lokalna oczyszczalnia mała ścieków. Natomiast na dzień dzisiejszy ani możliwości budżetowe gminy, ani, że tak powiem, sensowność zabierania się za tą sprawę, po prostu powodują, że no, nie będę Państwu składał pustych obietnic. To jest po prostu dosyć odległy temat. Tak?
Nie, dlatego dlaczego nas nie dotyczą założone dopłaty, tak jak powiedziała Pani Przewodnicząca? Dlaczego tym nie jesteśmy obejmowani?
Te dopłaty funkcjonują tylko tak, jakby to powiedzieć, na sieci. W związku z tym Państwo tej sieci nie mają. Natomiast podwyżka o 40 zł, jakbyśmy przeliczali metr, to nie jest na metry, tak? To nie jest podwyżka tak jakby z tytułu tych dopłat. Tak? On musiał tutaj wykonawca dołożyć jeszcze podwyżkę jakąś od siebie, po prostu mówię, jak my to liczymy. Tak? Natomiast no, to jest szczegół. No, wiemy wszyscy, że osoby, które mają własne szampa, płaciły więcej porównując na rynku. Była to droższa usługa. Generalnie nawet gdy porównamy to, co teraz trzeba zapłacić za odprowadzenie ścieków siecią, to i tak taniej to wychodzi, niż wywóz szampą szampiarkami. No, to taka jest prawda. Natomiast w związku z tą siecią wodociągową i kanalizacyjną, tego Panie Sądzie, się my stwierdziliśmy, że to, co jest w chwili obecnej najszybsze dla Kota do zrobienia, to między innymi te drogi asfaltowe, dlatego one są zostały obie zaprojektowane i są składane, były składane wnioski o dotacje na nie. Jedna jest zrobiona, druga prawdopodobnie się uda, gdzieś tam pewnie na przełomie roku 2019-2020 zostanie zrobiona. Tak więc tutaj zostaliście jakby tym docenieni, natomiast woda, kanalizacja, no to w Waszym przypadku na dzień dzisiejszy jest to dosyć jeszcze odbędny temat. Przechodząc do tematu świetlicy, ja tam nie znam szczegółów, co wy tam konkretnie chcecie. Ja bym prosił, żeby się tu Pani Sekretarz tutaj zgłosić. To jeszcze padł ze strony Pani Przewodniczącej temat Brajni. No, proszę Państwa, tam sytuacja jest taka, że w 2002 roku budowano sieć kanalizacyjną dla Brajni. Gmina podpisała bardzo korzystne umowy dla gminy, natomiast mieszkańcy tak się cieszyli, bo ja ich rozumiem, chcieli mieć kanalizację, że podpisali umowy, które są dla nich niekorzystne. Oprócz tego, że wykładali tam po 1500 zł za swoje przyłącze i pozwalali umiejscowić przepompownię łącznie ze studzienkami, to jeszcze w tych umowach zapisano, że będą sami pokrywać koszt prądu do tych przepompowni. Tak? Do dzisiaj te umowy są. My za bardzo z nich nie możemy się sami wycofać, ponieważ to jest, no nie można się wycofać z tego, co jest dobre dla gminy. Padłby ten zarzut znowu niegospodarności, że wójt jest niegospodarny. Takie dobre umowy gmina miała, a się z nich wycofała. Sprawa została skierowana do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pół roku temu UOK poprosił dodatkowe wyjaśnienia. Spółka, w tym momencie spółka obsługuje. Spółka przedłożyła wszystkie dokumenty i zapadła cisza. Na razie nie znamy stanowiska UOKiK, bo gdyby UOKiK coś odpowiedział, to wiedzielibyśmy, mielibyśmy stanowisko niezależnego, obiektywnego organu w tej sprawie. No być może trzeba będzie się do nich przypomnieć, żeby wystawili taką opinię w końcu, co oni na temat tej sprawy myślą, a nie to, że gdzieś się odłożyli nas na półkę. To jest raz, dwa. Tam sytuacja na Brajnikach jest taka, że oni zapłacą te prawie 9 zł za metr ścieków, plus jeszcze zapłacą za swój prąd do tego, tak? Więc to szczególnie jest takie, no, u nich ścieki są szczególnie drogie, tak można powiedzieć. Z kolei, kiedy ten obowiązek opłat za prąd by przechodził do nas, załóżmy tutaj w tym przypadku do spółki, to też wiadomo, po tym ogólnym rozrachunku kosztów ten prąd też jest rozkładany tak jakby na wszystkich i też trzeba o tym pamiętać, że no to są konkretne koszty i pieniądze za tym idą. Tak? Ale sprawa gdzieś tam jest, miejmy nadzieję, że zajmie jakieś stanowisko. bo my wcale nie mówimy, że tak musimy mieć tylko jakieś wyraźne stanowisko obiektywnego organu w tej sprawie, które pozwoli tą sprawę załatwić. Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, pani sądzi.
Chciałam się przypomnieć też, co z tą sprawą świadectwa pan Wójt i pan Krawnik znają prawdę. I następny taki mam, że mieszkańcy się zwrócili do mnie z tym, że opłaty za kanalizację, za ścieki, żeby, bo to jest tak duża faktura, a nie ma tam w ogóle przekazu, żeby płacić, mają problemy z wypełnieniem, a to za pomocą okularów, a to nie widzą i że wtedy muszą w banku pisać przekazy, czy to można byłoby to zmienić, żeby były przekazy od razu, tak jak było chyba czasem, żeby było od razu faktura, na pewno był przekaz i od razu płacami musi być jak wydarzenie.
Proszę bardzo, pani sądzi, przepraszam, jest
ja mam prośbę, no akurat tutaj jest prośba do spółki. Spisują wodomierze, żeby spisywali po prostu mniej więcej w tych samych terminach. Bo na przykład w grudniu było spisywane w 13 grudnia, a w styczniu 22. Jest dość spora różnica, bo to jest na półtorej tygodnia i później no, wychodzą naprawdę kwoty dość poważne. Żeby mniej więcej starać się wywiązywać się z tych terminów. Nie wiem, bo to jest niedziela na przykład, no, ale to tam różnicy dzień czy dwa, ale nie półtorej tygodnia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Ja jeszcze chciałam powiedzieć, bo ja na komisji już pytałam pana wójta, ale nie wiem, żeby to było ogólnie wiadomo, bo pytałam, pan wójt mi odpowiedział, że to nie gmina ustala stawki dla tych przewoźników za Szambo na przykład, ale nie wiem, spółka, bo oni tłumaczą, że to na oczyszczalni muszą dużo więcej płacić i dlatego te stawki za wywóz Szambo są takie wysokie. I ja nie wiem, jaką mam przekazać informację dla wszystkich mieszkańców, którzy mnie pytają, że bo oni mówią, bo przewoźnik przyjedzie, mówi, na oczyszczalni musi płacić dużo więcej, dlatego dziś płacimy na przykład 180 czy 200 ileś złotych, także to codziennie może być inna stawka i już sami nie wiemy, co
mamy. A my boimy się jeszcze, przepraszam. Boję się właśnie, że niedługo będziemy zamiast wody swojej czystej, będziemy mieli ścieki. Bo tak już jest to, że po prostu Szamba są rozszczelniane, bo jest zbyt drogo. I ja mając swoje ujęcie wody, boję się, że będę już ścieki w stosunku.
Proszę bardzo, panie.
No na pewno Szamba nie powinny być rozszczelniane ze względu na to, że to jest na niezgodne z prawem, żeby w ten sposób pozbywać się problemu Szamby. Od razu mówmy te osoby, które tak robią, nie narażają się w ten sposób, że jest stanowa taki. Przyłapana kontrolę, zgodnie nawet z ustawą, teraz jest nowelizacja ustawy o czystości i porządku w gminach, która między innymi obejmuje i śmieć i te sprawy związane z Szambami, żeby takie rzeczy sprawdzać. Niemalże nie to, że do tej pory były przepisy, że gmina chciała, to sprawdzała. Powinniśmy tak zrobili w przypadku Czarnego Pieca, Pogonia i teraz jeszcze mamy takiego kolejną miejscowość na wybór. Natomiast teraz to niejako jest obowiązek wykazywania się z tymi kontrolami. Wprowadzone, więc trzeba to pamiętać, że my będziemy mieli prawo do sprawdzenia, natomiast jeżeli te podwyżki, państwo mówicie o tym, są tak odpowiedzialne, ale ja powiem tak, jeżeli to jest przykładowo 8 metrów sześciennych, to faktycznie mogłoby dla nich spowodować jakieś podwyżkę na poziomie 25 zł za te 8 metrów sześciennych. Natomiast nie na przykład, jak pan Sowicz powiedział, 40 zł, tylko nie szukujmy się, oni też ich koszty rosną. Ich koszty rosną wszędzie, tak jak my na tym prądzie urosło, to akurat oni może prądu do przewożenia szambra też nie używają, ale ich koszty rosną i oni też podwyższają. Natomiast jest jedna rzecz, która, którą państwo powinniście też zwrócić uwagę, bo oni na przykład nam przewożą szambra z takich miejscowości jak Nataś, jak Zgniłowa Kaletka. O czym to świadczy? Że tam jest jeszcze drożej przy tym, że im się tym naszym przedsiębiorcom od szans opłaca przywozić mimo wszystko na naszą oczyszczalnię i do nas zrzucać, ponieważ są na tamtym rynku konkurencyjnym. A tam z okolic Butry, z Gimochy, to ścieki mogą być wwożone zarówno do Bał, do Trękuska, jak i do Olsztyna. I mimo wszystko ci nasi swoją ceną są wam konkurencyjni, nie jak przywożą, to tylko bardziej duży problem leży w tym, że oni być może stosują takie ceny, jakie tam stosują w stosunku do naszych mieszkańców. Bo żeśmy im też zwracali uwagę, jeżeli wcześniej, już dwa lata temu taka dyskusja była, jeżeli do nas przywozicie, to w pierwszym rzucie to obsługujcie naszych mieszkańców, bo my możemy wprowadzić takie regulacje, które sprawią, że wy będziecie uprzedzeni na tym i będziecie tak konkurencyjni tam, natomiast my będziemy chronili naszych mieszkańców, żeby ten odbiór szamba był na czas tak jak trzeba, nie? Ten nasz mieszkaniec czuje się potrącony, bo oni ze zgniłowych muszą z jakiegoś tam wynajmu domków zabierać ścieki, które są trudne do przerobienia, bo dużo kluczy i tak dalej, a naszego po drodze w czarnym nie biorą, bo po co im taki mały? Albo dolewają sobie robią tą mieszankę jednego, drugiego, a za wszystko i tak zapłaci ten nasz mieszkaniec, od niego wezmą 4 metry, a on zapłaci tak jakby ten ze zgniłowych dołoży te, załóżmy te 10 metrów, on zapłaci tyle samo, co ten od nas. To też tak nie może być. Natomiast, no proszę Państwa, to prawdopodobnie jakiś prędzej czy później spowoduje, z tego co wiem, spółka prezes ma taki plan, żeby wprowadzić wóz asygnizacyjny. Teraz to będzie konkurencja cenowa pomiędzy spółką, a tymi firmami również, tak? To jest pytanie, ja to zostawię to już, żeby nie ulegało wątpliwości, ja na to nie naciskam, tak? To jest już decyzja prezesa, ja mu zostawię tutaj, jak bym powiedział, taki pomyśle wolną rękę, natomiast proszę Państwa, być może to jest jakieś rozwiązanie, żeby to było konkurencyjne, żeby tutaj, przynajmniej na tym rynku lokalnym Jedwabna, ceny były konkurencyjne. Niech oni tam na Zgniłosze, Kaletce dają wyższe ceny, bo tam mogą, bo spółka to robi, że musiała to stamtąd wozić ze względu na to, żeby się trzymała tutaj, a tutaj ich będzie konkurencja, tak? Wyższa, bo to też jest tak trochę, że no te firmy są nastawione na to, żeby też uzyskiwać jakieś zyski, nie ma co im się dziwić, koszty idą do góry, więc oni też cenę chcą podnosić, a już tak teraz było, żeśmy w ogóle nic nie podnosili, jakieś 3 lata temu, a oni powiedzieli, że gmina podniosła im stawki na oczyszczanie, tak? A później właściciel jednej z tych firm się tłumaczył, że ja miałem do niego taki zarzut, dlaczego tak mówią ludziom, to nie był w stanie tego wytłumaczyć, no ale podnieśli stawki u siebie wtedy. Najlepiej, najłatwiej jest zwalić ból i gmina podnieść, nie?
Ja muszę tylko zwolić wyjaśnienia dla pani Akademic. Nie wiem, dlaczego nie ma dzisiaj pana prezesa. Na pewno postaram się, żeby odpowiedź na pani interpelację była przedstawiona na najbliższej sesji. Tak? Proszę bardzo, pan sąd jest w górze.
Mówiąc o takich ważniejszych pytaniach, no wyczytałem sobie z gazet, to pamiętam już z której chodzi o fundusz sołecki, o likwidację, ewentualną likwidację funduszu sołeckiego, żeby musieli się z tym zagarać. Może by wytłumaczył, o co tu nie chodzi, bo tak w gazecie napisali.
Przepraszam bardzo, ale pan zaskoczył swoim pytaniem, że aż
proszę Państwa, być może to gazeta, to było mówione przeze mnie na sesji, na tej poprzedniej sesji, gdzie ja pokazywałem, w jaki sposób RIO argumentuje ewentualne kolejne ruchy, żeby mieć pieniądze na spłatę tych długów związanych ze stowarzyszeniem HELP. Tak normalnie to jakby przyszło w tej sytuacji, jak mamy finanse gminy, to pierwsze powiedziały dopłaty do likwidacji, to od tego by zaczęli. Drugim punktem byłby faktycznie fundusz sołecki. Drugim punktem, tylko no, proszę Państwa, jeżeli my jesteśmy jeszcze samodzielni, to ja jestem daleki od tego, żeby w drugim punkcie likwidować fundusz sołecki. Ja to powiedziałem na tej sesji, moim zdaniem to należy gdzieś tam na końcu, bo fundusz sołecki zrobił bardzo dużo. W poszczególnych miejscowościach powinniśmy ten fundusz kończyć, lepiej dopłaty poleciały, ale fundusz został, de facto uważam, że on powinien być tam na jednym z ostatnich miejsc po kolei do tych cięć, tak? Wcale, że tak powiem, nie jestem zwolennikiem likwidacji funduszu sołeckiego, tak, żeby było. Natomiast gazety oczywiście, bo fundusz sołecki jest tematem głośnym, nośnym. Oczywiście pierwsze, co wójt powie, to tam wyskoczy po drodze, że jakieś inwestycje czy jakieś inne sprawy, żeby wyrzucić, tylko od razu pierwszy napisze dokładnie, bo właśnie temat to drugi fundusz, tak w skrócie mówiąc, tak? Natomiast bądźcie, Panie Boże, nie nosimy się na ten moment z jakąkolwiek likwidacją funduszu, tylko o to chodzi, że KRIO przyjdzie i powie, macie wprowadzić program cięć, to będzie ten moment, kiedy dług nam przez te decyzje skoczy z 8 milionów na 15 milionów złotych. W tym momencie KRIO będzie chciało program naprawczy, I tniemy. Fundusz Sołecki? Nie ma, tak? To o to, proszę Panie Sołecki, o tą sytuację. Dlatego my musimy, jeżeli przewidujemy pewne rzeczy, my musimy być na tyle tutaj wszyscy, że tak powiem, zorientowani, żeby to uwzględnić, że to może nam grozić, tak? Żebyśmy jakoś zapobiegli, bo ten, który przewiduje, to jednocześnie zapobiega, tak? Zapobiegamy takiej sytuacji. Natomiast gazety zawsze napisał to szoko, co jest najbardziej, że wzbudzi największe kontrowersje, więc czytaj raz te dopłaty do wody i ścieków, dwa zaraz ten fundusz sołecki. Jak ktoś gdzieś inwestycje robi, to jeszcze to nie ma takiego działania, a fundusz sołecki to widać we wszystkich wsiach, tak? Więc ja jestem daleki od likwidacji funduszu sołeckiego, natomiast mówię to, co RIO w takiej normalnej polityce finansowej przy programie naprawczym by kazało zrobić. Dziękuję bardzo.
Pan sąd z Rekownicy.
Chciałbym, ale ja na końcu. Chciałem powiedzieć, że to jest ostatnia sesja przed wyborami sołtysów i chciałem podziękować, no akurat ja nie będę startował, za miłą współpracę na ręce pani
przewodniczącej.
Ja już powiedziałem, że każdy ma swój limit, ja wykorzystałem go i to się cieszę z tego powodu, że byłem tu z Państwem razem. Dlatego chciałem tylko podziękować wszystkim radnym na ręce pani przewodniczącej.
I sołtysom.
Sołtysom, tak.
Zdrowia
wszystkim razem. Także i władzom gminy, i wszystkim kierownikom. Dziękuję bardzo.
Znamy się, że ja nie uciekam.
Chciałbym przyjdzie posiedzieć sobie, posłuchać.
Zasiękować chcielibyśmy troszeczkę ładniej panu. Czy ktoś z Państwa chciałby
Proszę Państwa, ja mam tylko dwie kwestie. Jedna kwestia to kwestia śmieci. Tak powiedzmy ze swojego doświadczenia do Państwa wszystkich. Zwracam się. Być może podwyżki nam autentycznie nie będą groziły w kolejnych okresach, jeżeli autentycznie przyłożymy się do tej segregacji. Tak, to co wójt mówi na potwierdzenie tych słów, śmieci biodegradowalne, to stanowi ogrom masy, którą wytwarzamy. Ja na swoim przykładzie, swojego gospodarstwa domowego, zastosowałem kompostownik z tego względu, że już miałem w zeszłym roku kupiony. Śmieci segreguje. Powstają u mnie jedynie śmieci segregowane w postaci butelek plastikowych, szkła, papieru. Natomiast śmieci zmieszanych w tym momencie, autentycznie, jeżeli biodegradowalne wrzucam do kompostownika, być może, tak jak do tej pory odstawiałem jeden pojemnik w miesiącu, tak przypuszczam, że uda się uzbierać w 3 miesiące jeden pojemnik. Jeżeli wszyscy autentycznie przyłożymy się do tego, to podwyżki nam nie będą groziły z tego względu, że nie będziemy potężnych tonaży odprowadzać tych autentycznie mokrych śmieci, które tworzą tą masę, tak? Tylko będziemy odprowadzać te śmieci, które są tanie. Także zachęcam wszystkich do tej segregacji, tak? I mam sprawę do pana Mariusza, no, mojego okręgu numer 4, tak, bo jest zarzucane mi, że ja tutaj w ogóle nic. Sprawy żarówek oświetlenia, dziury przy przedszkolu było zgłaszane, natomiast jeszcze dziury na placu targowym. Na posesji graniczącej z państwem Zapadka. Są kolosalne dziury i bardzo bym prosił o podjęcie jakiejkolwiek interwencji, żeby to wyrównać, zasypać, żeby to ładnie wyglądało, tak? Jeżeli Państwo wyjrzą, my wyjrzymy, pojawimy się na placu, żeby to było sympatycznie, przyjemnie, tak? Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, radna Czcińska. Panie wójcie, ja w tym momencie czuję się bardzo zasmucona, że pan mi powiedział, że wójt będzie miał podwyżki. Ponieważ ja się dowiedziałam tutaj, że jestem wybrana i przez moment się ucieszyłam. To pan mówi, że będą podwyżki, za trudno. Trzeba będę się z tym zmierzyć. I druga sprawa, chciałam się odnieść właśnie do słów pana wójta, potwierdzić w związku z tym, nazwę to tym paszkwilem, tak, który krąży gdzieś tam po Jedwabnie, bo to nowe wyłożenie, odnośnie właśnie tych zebrań
tym przedwyborczym, gdzie właśnie była negowana i podczas tego zebrania przedwyborczego niejednokrotnie padało, że jest pan niegospodarny, że właśnie, że są te dopłaty i tak dalej, i tak dalej. Tak, chciałam to potwierdzić, że takie miejsce, takie zdarzenie miało też miejsce w mojej miejscowości, na którym byłam, tak, na tym zebraniu. I jeszcze jedna tak sprawa właśnie tych szamp, o których mówił pan. W naszej miejscowości, pomimo tego, że jest wodociąg, kanalizacja, nie wszystkie też gospodarstwa są podłączone, tak? Ja na ostatniej właśnie komisji wnioskowałam do pana wójta o sprawdzanie takich szamp, tak, bo to znaczy szamp, no i dokumentowanie, tak, wywozu, bo też docierają do mnie głosy, tak, sąsiad, sąsiada, że widzi na co dzień, tak? Że latami ludzie nie wywożą, a coś się z tym dzieje. Ja kiedy jeszcze mieszkałam mieszkam dalej w mieszkaniu w tym samym gminnym, kiedy było to gminne, mieliśmy obowiązek raz na 3 miesiące przywieźć kwit do gminy, żeby udokumentować, że to szampo jest opróżniane. Tak, ono było częściej, tak? Ale przynajmniej raz na 3 miesiące musieliśmy to udokumentować. I ja właśnie na ostatniej komisji wnioskowałam do pana wójta, żeby te gospodarstwa, które się nie podłączyły, aczkolwiek to nie znaczy, że my chcemy te pozostałe domostwa, że tak powiem, zmusić do przyłączenia, bo to są koszty i być może, że ludzie nie przyłączają się ze względu na duże koszty, bo my naprawdę duże koszty ponosiliśmy, tak, bo mieliśmy tylko przyłącze, tak powiem, do granicy działki, tak? I na przykład w moim przypadku, mojego budynku, ponieśliśmy koszty ponad 6 tysięcy, z czego dostaliśmy tą dotację, znaczy zwrot w kwocie 1100 zł, ale to i tak były koszty. No mówię, może się niektórzy nie podłączają ze względu na duże koszty, ale jeżeli mają w domu jakieś ujęcie wody i szampo, no to powinni tak, powinni przywozić ten kwit i powinno być to sprawdzane. I nie będzie takiego podejrzenia, że ktoś...
Nie, chodzi mi o...
Przepraszam, panie Sotus, sesja, konkretne wnioski, zdania, nie dyskusje. Zapraszam na wspólne posiedzenie komisji, czy też na posiedzenie komisji gospodarczej, społecznej, czy też skarg, wniosków i petycji. Tam bardzo mile widzimy zdania i odpowiedzi od mieszkańców. Bardzo zapraszam. Na sesji staramy się konkretne. Proszę bardzo, pani radna.
Ja jeszcze chciałam uzupełnić, bo pan przed mówił o tych kwitkach, ale czasami przewoźnik mówi tak, to ja i tak na oczyszczalni zgłaszam, od kogo przywożę. Albo w tej chwili nie mam druczku, to my teraz nie wiemy, czy mamy się upominać o te, że oni odebrali od nas te ścieki, czy to na oczyszczalni są uratowane.
Dziękuję. Proszę bardzo, pan
proszę państwa, jak mówiłem o tej sytuacji sprzed 3 lat, kiedy oni przywozili dużo z Miłochy, a naszych mieszkańców traktowali po macoszemu, zastanawialiśmy się na wprowadzenie czegoś w rodzaju takiego bonu, który te osoby, które korzystają już z sieci, nie z sieci tylko z szam, żeby po prostu wystawiały ilość tych metrów, które, że tak powiem, jest od nich zabierane, żeby to w jakiś sposób, żebyśmy my wprowadzili na oczyszczalni, że to po prostu odbieramy. Natomiast to też wymaga, proszę państwa, stosownych uregulowań, musi być zgodne z prawem, tak? Więc to nie jest taka prosta sytuacja, że my to wprowadzimy. De facto, tylko że jak nam przywiozą te bony i przywiozą dużo więcej ścieków, załóżmy ze Zgniłochy, to nie tak nie mamy jakiejś podstawy prawnej, żeby odmówić im przyjęcia. Chyba że zamykamy, za dużo przywieźliście limit na ścieki dowożone, bo takie limity żeśmy wprowadzali. Kiedy nam, to można wyliczyć, kiedy nam groziło tak jakby zaburzenie procesu oczyszczania się na naszej oczyszczalni. Tak? Bo to takim limitem tak naprawdę to jest przywiezienie przez 3 dni przez samochody 130 metrów ścieków dowożonych. Gdyby to był jeden dzień 130, to byśmy jeszcze przerobili. Natomiast latem przywożenie przez 3 dni 130 metrów ścieków dowożonych powoduje, że zaczynają się robić zaburzenia. Gdyby przywozili łącznie we dwóch, bo to głównie dwóch panów wozi, tak do 100 metrów, to przez całe wakacje to przerabiamy. Każdego dnia mogą przywozić do 100 metrów. Tak? I chcieliśmy im to przekazać, żeby oni się trzymali tych 100, bo inaczej jak przywiozą, tak jednego dnia nie przywiozą wcale, drugiego dnia mało, a później 3 dni wrzucają nam po 130 metrów we dwóch razach i już jest problem. Tak? Natomiast oni też nie do końca się do tego stosowali. Natomiast być może do tego pomysłu trzeba będzie też wrócić tak z tymi bonami. Natomiast no, nie ma na to dobrego rozwiązania w sensie prawnym. Dziękuję bardzo.
A czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Proszę bardzo.
Ja mam pytanie do Pana Mariusza odnośnie tego przepustu, bo tam dalej nic nie widać, żeby ekipa przyjechała i coś tam...
Zgadza się. Może już od razu odpowiem. Został zgłoszony do naprawy. Miała się ekipa pokazać w zeszłym tygodniu. Niestety sprawy techniczne przełożone zostały do naprawy. Ale na pewno będzie to wykonane.
Dziękuję. Proszę bardzo.
Chyba teraz pan.
Ja mam prośbę też do Pana Mariusza. Chodzi o te latarnie. Dalej nikt nie był. Ale nie świecą. I jeszcze teraz mamy problem z tą drogą, z tym nowym asfaltem. Bo po lewej stronie, jak się wjeżdża do wioski, nie ma krawężnika. I te błoto, ten piach, wszystko idzie na asfalt. Ciekawa jestem, czy się nie, no, czy się szamba nie zapchaje. Jak ten piach wpływa.
Ale
w samej
miejscowości.
Tak, w samej miejscowości, na tym nowym asfalcie. I ten piach z tej lewej strony, co nie ma tego krawężnika, to idzie wszystko na asfalt, jak jest deszcz. I to jest pełno piachu jest na tym asfalcie. No nie, on płynie na dół. To podejrzewam, że coś się tam zatka kiedyś. Dobrze, i tylko to. Dziękuję.
Czy pan prezes chciałby teraz udzielić odpowiedzi?
Proszę bardzo.
Tak, to też proszę. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze uwagi? Zamykam obrady 6. zwyczajnej sesji Rady Gminy. Dziękuję.